Cześć wszystkim, zapraszam na 150. odcinek Un Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o Superlidze, meczach z Valencją i Almerią oraz podsumujemy rok 2023. Jak zawsze serdecznie zachęcamy do zostawienia subskrypcji na kanale, łapek w górę i ocenie naszego podcastu na Spotify. Zaczynamy! Cześć Maciek, dzień dobry.
Dzień dobry, cześć.
Wyjątkowy odcinek, 150, także wielka przyjemność, że możemy sobie razem ponagrywać kolejny raz. I zanim o samych odcinkach, zanim o Walencji, Almerii, bramkach, XG, Superligach i tak dalej, to musimy przede wszystkim zacząć od podziękowania dla wszystkich naszych widzów i słuchaczy, że w ciągu tej 150-odcinkowej przygody są razem z nami. Serdeczne podziękowania też oczywiście dla tych wszystkich, którzy ten podcast tworzą, bo to przecież nie tylko my, ale także całe zaplecze ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu udział w odcinkach brali. Czy to te 14 osób z redakcji, które łącznie miały przyjemność z nami nagrywać, czy też 14 gości, których mieliśmy przyjemność gościć na odcinkach. Całe zaplecze realizacyjne, moderacyjne, graficzne, także naprawdę... Być może z zewnątrz tak to nie wygląda, ale jest to potężny projekt, jakby nie mówić, także nie bójmy się używać odważnych słów. I mamy też najświeższe dane ze Spotify, podsumowanie roku 2023. Okazało się, że Un Talk de la Rambla był podcastem, który jest na top 1 155 osób, również w top 10 u 934 osób, także naprawdę bardzo przyjemne liczby. Dziękujemy bardzo i mamy nadzieję, że potraktujemy to sobie jako dobry początek przed kolejnymi dziesiątkami, setkami czy tysiącami nagrań, także bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy, że jesteście z nami. Maciek, przed nagraniem powiedzieliśmy sobie, że najpierw piłka, a potem wszystko to, co dookoła piłki, czyli zaczynamy od podsumowania meczów z Walencją i z Almerią. I powiedz mi, czy chcemy wchodzić w detale każdego spotkania osobno, czy jakoś sobie to zgrabnie podsumujemy?
Wydaje mi się, że raczej wystarczy zgrabnie podsumować. Sytuacja niestety nie zmieniła się aż tak bardzo, żeby było co szczegółowo omawiać. Na pewno można kilka rzeczy ukazać, wykazać, natomiast wydaje mi się, że zbiorcze podejście w jakimś stopniu będzie wystarczające.
No i tak zróbmy. Czy po tych dwóch spotkaniach jakoś twój stosunek do Barcelony się zmienił? Bo na pozytyw pewnie nie, ale może pozostał taki sam, albo jest bardziej negatywny? Jak to widzisz?
Może określenie negatywne nie jest dobrym określeniem, bo wiadomo, że w trakcie oglądania meczu, po meczu często te emocje górują nad nami, natomiast no, gdzieś tam to wszystko umyka z każdym dniem i niezależnie od tego, czy ta Barcelona gra dobrze, czy niedobrze, to my i tak i kibicujemy i tak oglądamy te mecze. Wydaje mi się, że jesteśmy w większości przynajmniej mocno związani z klubem, więc niezależnie od sytuacji i tak go będziemy wspierać, nawet jeśli tego tak na pierwszy rzut oka nie widać. Wydaje mi się, że nawet samym oglądaniem tych meczów regularnie wspieramy klub, więc wydaje mi się, że może nie negatywnie, natomiast na pewno przyszłość po tych dwóch meczach w moich oczach nie maluje się bardziej różowo na przykład. Wręcz uważam, że dotarliśmy do punktu, w którym już może być tylko lepiej tak naprawdę i też na to liczę.
Myślę, że wszyscy na to liczymy. Co do oglądania meczów, to ja coraz częściej robię to mniej więcej tak, żeby widzieć jak najmniej, jak na najstraszniejszym horrorze, zwłaszcza kiedy mówimy o meczu z Almerią i dzieje się to, co się dzieje, bo rozmawialiśmy sobie wczoraj o tym też z Michałem na pomeczowym monturze, że z jednej strony no, jest to wynik, którego na pewno nie oczekiwaliśmy, ale wynik, który z drugiej strony nie zaskakuje, bo patrząc na formę Barsy, ja miałem bardzo duże wątpliwości, że przejedziemy się po Almerii, będą to gładkie 3 punkty, a przede wszystkim 3 punkty wywalczone więcej niż jedną bramką, ciągle ten licznik dni, kiedy Barcelona nie wygrała więcej niż jednym golem tyka, także no tak jak mówisz, jest to coś, co na pewno sprowadza drużynę na takie tory, których nie chcemy oglądać. Powiedzieliśmy sobie, że musimy porozmawiać o nieskuteczności Barcelony. Ja bym podszedł do tego trochę innej strony, bo to, że Barca jest nieskuteczna, to wszyscy wiemy. Natomiast w kontekście rozmów o Xavim, na ile jest to wina trenera Barcelony? Bo to wydaje mi się, że we wszystkich tych rozmowach o Barcelonie, jakie toczą się aktualnie, jest dosyć dużym punktem polemiki między kibicami, bo z jednej strony czytam opinię, że i ty wiem, że jesteś przedstawicielem tej opinii, że okej, są okazje, nie wykorzystujemy, ale gdzieś w tle cały czas pozostaje trener, a z drugiej strony są opinie, że za to, że ktoś nie trafi do bramki, trener nie jest odpowiedzialny, więc jak to w końcu jest?
To znaczy, to jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o obserwację piłki, bo wiadomo, że współczynniki, statystyki, algorytmy wskazują, że jesteśmy najbardziej produktywną niemal drużyną w Europie, albo jedną z lepszych. Na pewno najbardziej produktywną drużyną w Hiszpanii. Natomiast też warto sobie brać pod uwagę, jak te czynniki są wyliczane, a obserwacją oceniać samemu, jak to faktycznie jest. I ja wam powiem tak. Bo mówimy, od razu rozumiem, że mówimy o tym słynnym XG, który wykazuje, jak wiele bramek rzekomo powinniśmy strzelić. I oczywiście my zawsze jesteśmy poniżej tego XG, jeżeli chodzi o zdobycze bramkowe, co by oznaczało, że powinniśmy strzelić ich więcej. Okej, wiadomo. Pamiętajmy też, że żadne XG praktycznie nie generuje się w 1. To znaczy nie ma takiej sytuacji strzałowej, w której bramka na 100% padnie. Żeby to udowodnić, to XG przy strzale Felixa z Walencją, który strzelał z 30 cm na pustą bramkę, nie był w stanie tego spartolić. No, nawet jakby się przewrócił, to by się pewnie od niego odbiła w taki sposób.
Wiesz co, po tej bramce, której wleciała? Gundogan nie strzelił z Almerią z 40 cm głową, to jednak ostrożnie z tym, że się nie da spartolić.
No ale to jednak była troszeczkę inna sytuacja, to piłka była inaczej zagrana, była niespodziewana, no Gundo gdzieś nie miał za bardzo trochę jakiejś zagrać. No tu mamy zupełnie inną sytuację, gdzie trzeba było tylko dołożyć nóżkę, no to był najłatwiejszy możliwy tapin, jaki tylko da się wyobrazić, a on nie wygenerował XG1, tylko XG90 tam, czy 92.
6 chyba było, wiesz?
No bo wiesz co, widziałem kilka wartości, więc około XG90 kilka. O tyle też zwróćcie uwagę, i to będzie bardzo można łatwo ukazać na sytuacjach Rafini i Cancelo z Gironą. Wrócę trochę głębiej już. Pewnie pamiętacie akcję, gdzie bardzo dobre zagranie, które trafia praktycznie przed samą bramkę do Rafini, tylko on jest podkryciem i jest w stanie tylko musnąć piłkę swoją lewą nogą. I sam fakt tego, że Rafini oddaje strzał swoją odpowiednią nogą, czyli nogą lewą, że ma bliską odległość do bramki i jest w jej świetle, sprawia, że XG było wygenerowane na poziomie 0,68.
Gdzie realna szansa zdobycia bramki jest dużo
Były wygenerowa. Zerowe. No były zerowe praktycznie, bo bramkarz musiałby, nie wiem, podskoczyć nagle, złapać się za poprzeczki, zrobić fikołka i wylecieć z bramki, żeby ta piłka miała szansę wpaść, bo on był w stanie ją tylko musnąć. I właściwie każdy bramkarz na świecie, który po prostu wykonuje swoją pracę, czyli jest tam, gdzie być powinien, no nie miał szans tej piłki puścić. Druga sytuacja, którą w tego samego meczu, gdzie Cancelo nie podaje do Roberta, na pewno ją pamiętacie, to ten strzał, który też miał prawie bardzo małe szanse, żeby wpaść, czyli ostry kąt, gdzieś obrońca blisko, czy nawet dwóch obrońców, wygenerował prawie 35. Czyli jedno XG wygenerowały sytuacje, w których praktycznie nie było szans strzelić bramki. A na przykład sytuacja Sergiego Roberto, główka z wczoraj, która była poza światłem bramki, ale była to świetnie wykonana akcja zwyczajnie, czyli wybiegnięcie piłkarza, dobry strzał, dobre dośrodkowanie, nie wygenerowało prawie w ogóle XG. 10 czy tam 12, 0 oczywiście. Dlatego trzeba zwrócić uwagę, że statystyki są fajne, jeżeli są dodatkiem do obserwacji. Bo to, że my oddajemy 30 strzałów w meczu, o niczym nie świadczy tak naprawdę. Getafe oddało 29 strzałów w meczu z Atletico w zakończonym 3-3, wygenerowało XG na poziomie 2,04. My oddajemy 31 strzałów, wygenerujemy 3,58, dajmy na to. Natomiast jak działa ten współczynnik? On nie bierze pod uwagę żadnych sytuacji boiskowych. On bierze pod uwagę, jeżeli to, czy piłkarz miał piłkę na odpowiedniej nodze na przykład, czy był w świetle bramki. I teraz, w sytuacji, w której zawodnik w świetle bramki oddaje strzał swoją nogą prowadzącą, to już jest wystarczający powód, żeby podbić to XG w statystykach. Tylko już nie bierzemy pod uwagę tego, że jeżeli przed nim stoi trzech obrońców i zasłania cały widok bramki, dodatkowo dobrze ustawiony bramkarz i już nie ma miejsca, żeby ten strzał ładnie przeszedł. No trzeba strzelić super idealnie, żeby gdzieś tą piłkę zmieścić. Jeżeli sytuacja byłaby taka, że byłby tylko jeden obrońca i do tego pogubiony, to XG będzie takie samo. Wczoraj strzał Roberto z główki na samym początku meczu, który został zupełnie sam w polu karnym i strzelał z około 7 metrów, byłby policzony zupełnie identycznie, jeżeli chodzi o XG, gdyby na plecach siedział mu obrońca i przed nim też był obrońca, a Roberto doszedłby do tego strzału, uderzyłby głową, ale na przykład odbiłaby się, nie wiem, gdzieś w kierunku autu, zupełnie przypadkowo. XG wygenerowane byłoby identyczne. Albo bardzo podobne, powiedzmy. Dlatego fajnie, że dużo strzelamy, na pewno o tym mówiliśmy, że to jest ważne, że kiedy nie idzie, kiedy nie możemy przejść do bramki konstrukcją ataku, czy graniem z pierwszej piłki, czy jakąś fajną wymianą, to rzeczywiście strzały są ważne, no bo jak inaczej zdobyć bramkę, jeśli my nie oddajemy tych strzałów. Tylko fakt, że my oddamy 30 strzałów, gdzie też jeszcze jest jedna ważna sprawa. XG nie bierze pod uwagę strzału zablokowanego. Czyli kiedy Robert ma dobrą piłkę z Walencją, wszedł pole karne, i oddaje strzał, ale jest natychmiast interwencja obrońcy i też znowu bardzo ciężko byłoby w tej sytuacji strzelić gola. XG jest wysokie, a strzał jest zablokowany. To ty wrzucałeś, Rafał, można sobie u Rafała zobaczyć na X-ie. Mecz chyba właśnie z Gironą, wszystkie XG wygenerowane, połowa jest zablokowanych. Czyli czy to są realne szanse na zdobycie gola? No raczej nie.
Natomiast wiesz co, ja bym się też tak... Bo można odnieść wrażenie, że jakoś bardzo skrajnie krytykujemy, bo ja też jestem tego zdania oczywiście, co ty, że jest w ogóle jakiś renesans obliczania tego XG i bazowania na nim i mam wrażenie, że my już to przeżywaliśmy w momencie, kiedy ta statystyka weszła i ona się stała w pewnym momencie takim wyznacznikiem tego, co dzieje się na boisku i trochę teraz mam takie odczucia, że dzieje się dokładnie to samo, to znaczy za bardzo patrzymy na cyferki, za mało na mecz w wielu przypadkach, natomiast też nie chciałbym tego aż tak skrajnie krytykować, bo uważam, że jeżeli umiesz to rozsądnie czytać i umiejętnie połączyć z tym, co się dzieje na boisku, to to nie jest kompletnie oderwany od rzeczywistości wskaźnik, tylko właśnie no problem jest w tym, że często widzę teraz takie tweety, że XG takie i nagle dochodzimy do wniosku, że ten mecz mógł zupełnie inaczej wyglądać, a przypominasz sobie to spotkanie i w ogóle jest to coś zupełnie innego niż pokazywałyby liczby. I też jedna rzecz, na którą powinniśmy zwrócić uwagę, żeby analizować to może nie tylko, ale też na przestrzeni więcej niż jednego spotkania, bo to daje odpowiednio większą skalę, żeby sobie na tych wskaźnikach bazować. Natomiast wróciłbym jeszcze do samego tematu tej nieskuteczności w związku z pracą Xaviego. I oglądałem sobie to spotkanie z Almerią wczoraj i byłem bardzo ciekawy, czy ponownie pojawią się głosy, że Xavi jest winny tego słabego spotkania. I wiesz, ja widzę na przykład taką sytuację, w której jest Robert Lewandowski gdzieś z boku pola karnego, czy z boku bramki, ale wewnątrz pola karnego. Ferran wybiega na idealną pozycję i Robert nie potrafi mu wystawić piłki w zasadzie do pustej bramki. Jest ta wspomniana sytuacja z Gundoganem, który również nie trafia. Jest ta piłka, którą posyła Kunde do Rafini i Rafinha nie potrafi jej przyjąć. I w mojej opinii wszystko, co mógł zrobić Xavi w tym momencie, czyli w jaki sposób rozpracować te schematy, żeby doprowadzić piłkę w obszar pola karnego, było zrobione dobrze. Tylko decydowała wtedy jakaś indywidualna pomyłka, nieskuteczność, brak jakości. I zastanawiam się, czy momentami wręcz zbyt paranoicznie nie obciążamy Xaviego winą za to, co się dzieje w takich okazjach.
Być może tak jest. Wiadomo, że trener nie może odpowiadać za wszystkie wydarzenia, które się na boisku dzieją. On może drużynę przygotować najlepiej, jak potrafi, ale to, co się dzieje już na samym boisku, na pewno nie może być winą trenera, dajmy na to. Jednorazowo. No właśnie, jednorazowo, bo jeżeli coś się powtarza w nieskończoność, to ciężko tu mówić o przypadku, wszystko zwalać na jeden powód. Ja tylko przypominam, że Xavi ma w swoim życiu narzędzia. I jeżeli w jego opinii, bo tak naprawdę, przepraszam, tak naprawdę, jeżeli chodzi o Xaviego, no to wczoraj wspomniał rzeczywiście o zaangażowaniu na konferencji, ale do tej pory mówiliśmy tylko i wyłącznie o skuteczności, że tego nam brakuje, że to jest nasz główny problem, że gdyby nie to, to wszystko byłoby dobrze. Tylko jak oceniasz pracę trenera, który widzi problem, który sam stwierdza, że to jest największy problem ze skutecznością, zwłaszcza zawodników z pierwszej linii i co tydzień, czy co trzy dni, czy do każdego meczu wystawia dokładnie tą samą trójkę z przodu. No to jeżeli Trener uważa, że zawodnicy, którzy wychodzą z przodu, Robert, Felix i Rafinha, są nieskuteczni i to się powtarza z meczu na mecz, a on z meczu na mecz mówi o tym samym, ale następny mecz wystawia tą samą trójkę z przodu, to czy na pewno on tak identyfikuje ten problem, czy tylko tak mówi? Bo jeżeli ja miałbym sytuację, w której tracę punkty, liga się wymyka, no bo nie oszukujmy się, wiadomo, że nie takie straty się w życiu odrabiało, tylko my jesteśmy obecnie na czwartej pozycji. Ja wiem, że widać trzecią, ale przypominam, że w sobotę o 16 będzie mecz zaległy Sevilla z Atletico i wtedy już Atletico nas prawdopodobnie minie przy równej liczbie meczów, czyli już nie będzie tego rozstrzału, który czasami ciężko ocenić, oszacować, jak to w praktyce wygląda. No to jeżeli sam trener nie dokonuje żadnej zmiany w tej jedenastce, no to nie wykorzystuje swojego narzędzia, żeby poprawić to, co według niego nie działa. I wydaje mi się, że to można w całości zrzucić na barki Xaviego.
Wyprzedziłeś moje pytanie, bo następne mam, mam napisane, czy Ferran powinien grać za Roberta Lewandowskiego.
Tylko to właśnie...
Głównie patrząc przez pryzmat tego, co stało się w pierwszych 5, może 10 minutach drugiej połowy, bo nie ukrywajmy, ale wejście Ferrana zmieniło oblicze tego spotkania. I widać było, że to nie jest tylko kwestia tego, jak on sam dobrze gra, ale jak całkowicie zmieniło to postrzeganie całej drużyny. Natomiast znowu drugie pytanie od razu. Czy Ferran nie jest tego typu zawodnikiem, który zupełnie inaczej radzi sobie wchodząc z ławki? I wrzucenie go na miejsce Lewandowskiego od pierwszej minuty mogłoby spowodować takie coś, że on straciłby pewnego rodzaju emocjonalną motywację, żeby podciągać drużynę. Wiesz, o co mi chodzi? Jest zupełnie inna sytuacja, no, kiedy wchodzisz z ławki, a inaczej, kiedy zaczynasz od pierwszej minuty.
Oczywiście, że tak. No przecież pamiętajmy, że zmiany w drugiej części gry charakteryzują się tym, że już ten mecz ma jakiś rozwój, już mniej więcej wiemy, jak przeciwnik wygląda, gdzie są jego słabe punkty, gdzie są jego mocne punkty, więc w czystej teorii zawodnik wchodzący, który obserwuje to, co się dzieje na boisku, który słucha tego jeszcze od trenera przed wejściem, co poprawić, jak zagrać, no jest troszeczkę lepiej już przygotowany. To po pierwsze. Po drugie, no wiadomo, że świeżość przeciwko podmęczonym już zawodnikom, na przykład takiej Almerii, która musiała ostro walczyć, no nie oszukujmy się, Almeria zagrała dokładnie tak, jak grają drużyny, które są najgorsze w lidze. No, ich postawa w defensywie to był po prostu koszmar. I o tym też warto wspomnieć, bo pierwszą bramkę Barcelonie nie robi jakaś dobra zorganizowana akcja, tylko pierwszą bramkę w Barcelonie robi stały fragment, gdzie bramkarz po prostu kiepsko wybija piłkę i dopada do niej Rafinha, który jest niepilnowany. No to jest błąd defensywy, to nie jest zasługa naszego zespołu, że ta piłka wpadła do siatki, tylko dlatego, że Almeria nie potrafiła jej ze swojej strefy wybić.
Chociaż Rafinha też był dobrze ustawiony, to trzeba mówić.
No był, ale miał swojego...
Znalazł się tam, gdzie być powinien.
No pewnie, tylko jak często się zdarza, żeby niepilnowany zawodnik z metra oddawał dobitkę? No rzadko, zwłaszcza po stałym fragmencie gry, no to jest ogromny błąd defensywy.
Zresztą druga to lampa. Samo przy tym uderzeniu Roberto głową, prawda? Gdzie no, ale... miał bodajże promień 2 metrów czystego pola wokół siebie.
Tak jest, no, czyli jest niepilnowany. No, fakt, trzeba mu oddać Roberto, że ten strzał jest fantastyczny po prostu. No weszło mu to idealnie na głowę. Tylko znowu, przecież tutaj nie powinno być nawet rzutu rożnego.
Właśnie
w ogóle strzelamy tą bramkę.
Od razu podepniemy pytanie pod to, myślę, bo Tomasz Wiechec o tym pisze, że pytanie do Maćka, jak ocenia faul Christensena wczoraj tylko na żółtą kartkę oraz jak oceni rzut rożny przy drugiej bramce, w związku z tym, że w ogóle go nie powinno być, pytam, gdyż Maciek podkreśla zawsze, że jest kontynuacja w następnym komentarzu, sędziowie wręcz w każdym spotkaniu krzywdzą Barce. Dzięki za komentarz, Tomek.
No to teraz tak, to co już może zakończę, tylko rzut rożny. Rzut rożny widać było w powtórce, że piłkę wybija Alejandro Balde jako ostatni i dotyka i tego rzutu rożnego być nie powinno. Oczywiście to nie podlega pod interwencję VAR, choć wydaje mi się, że nie byłoby wcale źle, gdyby szybko podpowiadano na ucho sędziemu głównemu tak w czasie rzeczywistym, słuchaj, piłka powinna być od bramkarza na przykład. Wydaje mi się, że to nie byłoby nic złego, no bo to się zdarza i zdarza się częściej nawet. Nawet pamiętam Lidze Mistrzów, taki kiedyś mecz Atletico z Liverpoolem, gdzie Atletico strzelało pierwszą bramkę i właśnie po takim rzucie rożnym, który nie powinien być. Co natomiast do drugiej akcji z Christensen, to ja jestem trochę rozdarty, jak mam być szczery. Bo tak z czystego, logicznego punktu widzenia, to zawodnik wychodzący na wolną pozycję, ewentualnie, no bo ciężko powiedzieć, że on już na nią wyszedł. No on po prostu był przed Christensenem troszeczkę. No ale gdzieś tam widać Araujo w tle i znamy Araujo, nawet jak teraz jest bez formy, bo też jest warto zaznaczenia, że Araujo stał się koszmarnie elektryczny, a może nawet nie elektryczny.
Kolejne pytanie po Ferranie. Także dobrze nam idzie.
Może nie elektryczne, ale on po prostu rzeczywiście stał się niezaangażowany. Girona przegrana główka, oddana główka Stuaniemu. Walencja, no tu błąd praktycznie wszystkich, którzy byli w okolicy, no ale też nie, brak zdecydowania. No, co tu się dzieje? Brak do skoku. No, pomyłka znowu w meczu z Almerią, prawda? Czyli puszczenie. Kurczę, Baptistao chyba, tak? Strzelał pierwszą bramkę. Więc tak. Też zostawienie Baptistao. No, mamy tutaj szereg błędów Araujo, które się nie zdarzało, a już na pewno nie aż tak się zdarzało jeden po drugim, więc tutaj no niestety trzeba zrzucić uwagę, że od momentu, kiedy zaczął być łączony z Bayernem, zaczął grać słabo w piłkę nożną.
A może od kiedy ma połamaną twarz? Bo ja się zastanawiam,
też by pasowało, choć twarz połamał grając słabo, więc no okej.
Ale wiesz, zastanawiam się, na ile to jest kwestia jakiegoś tam dyskomfortu tego, że
masz... Nie był mecz z Gironą?
Oj, wiesz co, nie pamiętam. Ale no nieistotne, jaki to był mecz. Ja mam wrażenie, że... Bo też spotkałem się z tą opinią, że od kiedy te łączenia go z Bayernem mają miejsce, to obniżył loty. Ja się zastanawiam, na ile to jest kwestia tego, że być może jakiś dyskomfort czy brak zdecydowania wynikający z tego, że masz świadomość swojego urazu, tutaj działa. No niemniej akurat o niego martwię się, wydaje mi się, najmniej ze wszystkich piłkarzy, bo jeżeli typować kogoś do gracza z najrówniejszą formą na dystansie całego roku, to sądzę, że to byłby on, także mam nadzieję, że te kilka dni odpoczynku, bo też do Dallas nie poleciał z drużyną, dadzą mu chwilę odpoczynku, odetchnienia i wróci do dobrej formy.
Tak, nie wiem, co poszło, co nie poszło, bo tutaj straszne jakieś zawirowania są na naszych łączach, natomiast co do Christensena, już wracając, rzeczywiście, no według mnie tutaj nie ma podstaw do czerwonej kartki, bo Araujo jednak, no nie znamy Araujo, nawet w tej kiepskiej formie, jeżeli chodzi o samą szybkość i zdecydowanie, to myślę, że no nie było sytuacji na sam po prostu i nie doszłoby do niej nigdy. Więc żółta kartka wydaje mi się słuszna, natomiast warto wspomnieć, że w zeszłym roku Sergio Canales, wtedy kiedy walczył o odwieszenie czerwonej kartki, tej słynnej czerwonej kartki za rozmowę z Mateo Laozem, popełnił taki faul, kiedy warunkowo dopuszczono go do gry, zawieszono mu karę na czas finalnej decyzji i zagrał w jednym meczu i dostał w nim czerwoną kartkę właśnie za taki faul, gdzie też obrońca, środkowy obrońca zabiegał i prawdopodobnie dałby radę dobiec do zawodnika. Też piłka była trochę przesunięta, nie była to tak centralnie ustawiony zawodnik. Natomiast tam Sergio Canales czerwoną kartkę otrzymał za taki faul, bardzo podobny. Więc wydaje mi się, że jeżeli ktoś, powiedzmy, uważa, że ta czerwona kartka być powinna, to też ma do tego podstawy na pewno, wydaje mi się. Po prostu znając po prostu sytuację wojskową, sytuację obu zawodników atakującego i obrońca, czyli Araujo, wydaje mi się, że do tej sytuacji by nie doszło. Co nie zmienia faktu, że takie sytuacje w La Liga się zdarzały i tym razem nam się upiekło w jakimś stopniu, no bo wiemy, że Barcelonę sędziowie lubią karać. Tu nam się zwyczajnie, wydaje mi się, upiekło. Może czerwona byłaby przesadą, ale jak to ładnie się mówi, a ja tego nie znoszę, sędzia by się wybronił.
I powiedzmy sobie jasno, że tym razem Barcelonie sędziowie w dużym stopniu bramkę podarowali tą akcją tak z podyktowaniem rożnego po ostatnim kontakcie piłki w wykonaniu
Balde. Można powiedzieć, że sędziowie w tym meczu nam pomogli.
Tak. I to można powiedzieć w bardzo kluczowym meczu, bo jeżeli byśmy zremisowali czy przegrali z Almerią, to i punktowo w tabeli, tak PR-owo wyglądałoby to po prostu fatalnie. Kolejna rzecz, o której chciałem wspomnieć, to Sergi Roberto, bo rozmawialiśmy sobie o nim ostatnio i mówiłeś takie słowa, że dużym błędem jest desygnowanie go do gry i że jest to nieprzyszłościowe. Natomiast biorąc pod uwagę kontuzję Pedriego, o której sobie też za chwilę porozmawiamy, o tym, że no jednak wiadomo, jaka jest sytuacja dotycząca Oriola, zastanawiam się na ile, na jaki czas Sergi Roberto wykupił sobie tym wczorajszym meczem abonament na granie i czy to nie skończy się tak, że teraz Fermin zejdzie gdzieś na drugie pole, na drugie tło, że Sergi Roberto zacznie się przebijać do pierwszej jedenastki.
No, obawiam się tego, bo nie zapominajmy o tym, że Sergi Roberto nadal jest beznadziejny w grze w piłkę nożną. To dzisiaj nic nie zmieniło, on strzelił dwie bramki, to trzeba mu oddać. Gratulacje dla niego, zwłaszcza ta pierwsza z główki była bardzo ładna, te wejścia. No to jest istotne, to też jest dobry sygnał może dla innych pomocników, wejścia w pole karne.
No, to czego oczekujemy poniekąd po Fermin.
Tak, To, czego nie można opowiedzieć o Sergim Roberto, to fakt, że on nie umie strzelać goli, bo fakt jest taki, że Sergi Roberto, mimo tego, że jest byle jakim piłkarzem na przestrzeni całej kariery, on naprawdę ma gol. On umie do tego gola dążyć, umie się znaleźć w odpowiednim momencie i zawsze tego Leo potrafił strzelać, naprawdę nawet w najważniejszych momentach. No nie tylko oczywiście z Pedrze, ale bardzo wiele istotnych bramek w życiu strzelił, więc to ma. Natomiast no znowu to nie polepsza w żaden sposób projektu, dajmy na to. Nic to nie zmienia w długoterminowej, że tak powiem, w długoterminowym rozwoju. Ten mecz też niczego nie zmienia, tak naprawdę. No my teraz fajnie wygraliśmy, no ale że on coś faktycznie zmienił w naszej sytuacji? No nie, no po prostu wygraliśmy. No z najsłabszą drużyną w Hiszpanii. Wygraliśmy, no nie oszukujmy się, grając marnie. Wygraliśmy z dużą dozą szczęścia, przy pomocy sędziów. Więc nie wiem, czy jest sens chwalić, czy Sergiego Roberto zagrał piłkę.
Jak na koniec sezonu będziesz miał przewagę nad drugim miejscem, odbierając puchar rzędu 2 punktów, to okaże się, że było to w dużej mierze dzięki temu, że Sergio Roberto te bramki strzelił.
Nie, no pewnie, to się wszystko zgadza, natomiast no to aż takiej szklanej kuli nie mam, żeby to stwierdzić. No patrząc na tą drużynę i na to, jak się rozwija, no to jeżeli Barcelona dałaby radę z tego wyciągnąć mistrza, z tego odwrócić tą sytuację po nowym roku, no to po prostu będzie tak niesamowite wydarzenie, że ja mogę nawet Sergiego Roberto zrobić MVP sezonu, jest mi wszystko jedno. Natomiast no, nie spodziewam się, nie oszukujmy się, ja bardziej się spodziewam tego, że my będziemy kończyć sezon w lutym, marcu, niż to, że my będziemy do samego końca o coś walczyć. Być może Copa del Rey się uda, natomiast no, ja na ten moment nie widzę nas grających przeciwko Realowi Madryt. Ja wiem, że Real Madryt, mecze z Realem Madryt są zupełnie inne. Real Madryt no, przy swoich kontuzjach, przy swoich problemach, które były gigantyczne po prostu w ostatnim okresie, praktycznie w ogóle się nie potknął, no remis z Betisem 0-0, więc oni doskonale tą sytuację przetrwali, no bo już wraca czuł. Wiem, że Vini jest coraz bliżej powrotu do gry, bo nawet mówiono już o tym, że być może uda się na Super Puchar zdążyć. No niestety troszeczkę jest tak, że w Realu jak wszyscy wracają po kontuzji trochę szybciej często niż powinni, to jest odwrotność. No niestety w Barcelonie z reguły jest tak, że wszystko się przedłuża i to nawet jak się przedłużyło miesiąc czy dwa, to się okazało, że i tak było za wcześnie. No Real ma troszeczkę inaczej, Real z reguły szybko podstawia swoich zawodników do pionu. No też trzeba przyznać, że ich zawodnicy są dużo lepiej zbudowani, są dużo silniejsi z reguły, mają więcej masy mięśniowej, być może to też powoduje, że się szybciej regenerują. No nasi zawodnicy, no nie ma co ukrywać, nie są to atleci z reguły, są to techniczni zawodnicy.
Płynnie w takim razie przechodzimy do Pedriego. Jeszcze tylko dopowiem a propos układu tabeli, że Girona 1-0 do przerwy z Realem Betis po golu do Dombyka.
Patrzyłem chwilę do programu, tam 30 minut, to był jeden celny strzał przez cały mecz właśnie z Girony. Betis dzisiaj bez Isco, więc ciężko tam się kreuje.
Najważniejsze są 3 punkty dla Girony.
Dowbyk zaraz jest napastnik sezonu powoli.
To prawda, bardzo dobrze się wprowadził. Robert śpi, ale zostawmy go może już dzisiaj, bo nie powiemy chyba nic nowego tak naprawdę względem poprzednich odcinków, a o Pedrim być może też nic nowego, ale mieliśmy chwilę przerwy od jego kontuzji, także dwa słowa o tym. I znowu, dwa obozy. Jedni mówią, że wina Szawiego, inni winią za to Pedriego. Ja muszę ci powiedzieć, że nie mam jakiegoś takiego jednoznacznie wyklarowanego zdania na ten temat. Bardziej bym się opowiadał za tym, że to jest wina i tu, a nie, że konkretnie którejś ze stron. Natomiast znowu, rodzi mi się to samo pytanie, które było przy skuteczności Barcelony. Czy nie jest tak, że w związku z tą całą nagonką na Szawiego, oczywiście słuszną, i tym, że obrywa mu się za wszystko, za styl, za wyniki, za wypowiedzi na konferencji, również za zarządzanie kadrą, to trochę spychamy na margines to, że Pedri jest po prostu, no powiedzmy sobie szczerze, zajechanym i szklanym poniekąd zawodnikiem, bo odwracając sytuację, gdyby to miało miejsce w przypadku Dembele, to zastanawiam się, czy mówilibyśmy o tym, że wina Szawiego, że go zajeżdża, czy po prostu przeszlibyśmy płynnie do narracji, że okej, to jest Dembele, więc łapie kontuzję. I oczywiście nie będziemy dyskutować o przydatności Pedriego dla drużyny, o tym, że jest kluczowym pomocnikiem, że jest fantastycznym talentem i tak dalej, ale no właśnie, nie za bardzo zrzucamy mimo wszystko winę na Szawiego w tym wszystkim?
No nie, w tym wypadku nie, bo o ile Dembele był jaki był, ale też pamiętajmy, to jest zawodnik szalenie dynamiczny, szalenie szybki, który cały czas wchodził w pojedynki, który cały czas nagle miał nagłe zwroty, zmiany kierunków i tak dalej, wszystko na dużej szybkości. No to nie jest dziwne to, że tak słaby fizycznie zawodnik po prostu w tych wszystkich sytuacjach łapał urazy no przeróżne, ciągnięcia, mięśniówki i tak dalej. No bo to po prostu taki styl gry, jak dodatkowo jesteś szklany, no to po prostu ci to jest strasznie trudno utrzymać, że tak powiem, to zdrowie. No Pedri jest zupełnie inny, no Pedri, no nie oszukujmy się, no żaden z niego dynamit. Jest to zawodnik, który też no, gra dosyć spokojnie, który wszystko robi na mniejszej szybkości, mniejszej intensywności. No niestety, no ale to my jesteśmy winni temu wszystkiemu. No już niech to nie będzie Xavi, ale Barcelona jest winna temu. No Xavi też ma swoje, że tak powiem, dorzucił 3 grosze. No bo teraz tak, masz szklanego zawodnika. Za twojej kadencji kontuzje non-stop. Pedri ma 6. kontuzję mięśnia czworogłowego uda, tego samego, 6. No to o czym my mówimy? No to kto tu jest winny? No ten chłopak? Czy ktoś go nie zalecza? I teraz tak, masz tą szklankę.
Pytanie, czy da się to zaleczyć tak, że
być
nie
może się nie da.
Kontuzji.
A może trzeba zrobić, nie wiem, operację to może przesada, ale może trzeba podejść do tego inaczej. No jeżeli ciągle coś wraca, ciągle się są nawroty, ciągle się powtarza, Te oczywiście występy, te przerwy się wydłużają coraz bardziej przecież, no bo to też było tak, że kiedyś wracał od razu, potem wracał tydzień później, potem miesiąc później, no teraz to już nie wiemy, czy on wróci w ogóle kiedykolwiek. Ja naprawdę już nie wiem, czy jak ktoś mi mówi, że on będzie 2 tygodnie poza grą, to ja od razu napisałem, że nie wróci na super puchar, a 5 minut się pojawiła później informacja, że na super puchar jest wątpliwy. Czyli już nie 2 tygodnie, tylko 4 tygodnie albo 5. No i to niestety tak się ciągnie. Natomiast znowu, masz szklanego zawodnika, wiesz, że jest szklany, zaczynasz go powoli wprowadzać do gry, ale nie masz Gaviego. Co robi Xavi? Robi Gaviego z Pedriego. Nagle on ma biegać do skoków pressingowych najwięcej. Przebiega po 13, prawie 14 km na mecz. No czyli my go zajeżdżamy fizycznie. Zawodnika, który nie ma zdrowia, zawodnika, który cały czas ma problemy z powrotem do tej najwyższej formy, bo ciągle ma urazy, to on wraca do tej gry i dostaje zadania konia pociągowego nagle. No tak nie można, nie może być. I znowu zagrał 2 razy po tam 30 minut, trochę sobie, że tak powiem, powoli się wprowadzał, ale jak to się skończyło, to grał po 80-90. I powiedzmy sobie szczerze, w tych wszystkich meczach Pedriego jest naprawdę dużej jakości, ale też jest naprawdę dużo bardzo słabych minut, dużo niezrozumiałych decyzji, zwalniania gry i tak dalej. On też się nie czuje tak dobrze na boisku wcale. Więc nie ma też podstaw. I to jest właśnie mój zarzut wobec Xaviego, że kiedy coś się dzieje nie tak, na przykład właśnie z grą Pedriego czy zdrowiem, kiedy nie ma tej skuteczności, kiedy problemy są w obronie, to on w żaden sposób nie wyciąga wniosków, jeżeli chodzi o tą kadrę. I to niestety trwa tak długo, że i te same problemy zawsze nawracają, że właśnie tak jak wspomniałeś, taki Ferran, który dostaje cały czas minuty jakieś losowe, niezależnie od tego, co wnosi do gry, no to ciężko będzie wprowadzić go w taki stan wysokiej formy na przykład, bo u nas jest tak, że jeżeli nie jesteś zawodnikiem, który ma zaufanie trenera, czyli wydaje mi się, że podstawowa jedenastka na ten moment jest wyłoniona, wiadomo, że czasami pojawiają się jakieś rotacje, ale rzadko, no to jeżeli nie jesteś tym podstawowym zawodnikiem trenera, to nigdy nim nie zostaniesz niestety w Barcelonie. Jeżeli Xavi jest uparty na Lewandowskiego, to niezależnie co on robi na tym boisku, to gra. No i to jest właśnie... I to jest bardzo złe zarządzanie kadrą pod wieloma względami, pomijając już urazy, pomijając zmęczenie, pomijając to, że oni są po prostu wypompowani, no to on takim zarządzaniem kadry, nawet wtedy, kiedy ta kadra jest pełna, no bo nie oszukujmy się, my w tym momencie mamy no, 2 kontuzje oczywiście, no Gavi Mac, no Alonso, ale to w ogóle ktoś pamięta, że Alonso gra w tym klubie? No nie. I masz do dyspozycji tych zawodników, a i tak nimi nie grasz, i tak nimi nie rotujesz, nie dajesz im odpocząć, bo cały czas ci się wydaje, że jedynym rozwiązaniem jest wystawienie tej swojej najmocniejszej jedenastki, która wcale nie gra najmocniej jak się da, która właśnie jest nieskuteczna, która popełnia masę błędów w obronie, która ma problemy z konstrukcją, albo nawet jak nie ma tych problemów z konstrukcją, to ma problemy z powrotami, albo z pressingiem. No cały czas pojawiają się przeróżne nowe kłopoty, a trener kadrowo w żaden sposób nie reaguje. I teraz była okazja, żeby dać trochę grać Ferminowi przy kontuzji Pedriego i on trochę grał, ale po klasyku mówiliśmy o tym, nie grał nic. I teraz nagle nie gra nic, praktycznie nic i my go wypuszczamy na boisko i on jest po prostu gorszy. To jest młody chłopak i to on gra chyba najsłabszy swój mecz w Barcelonie wczoraj z Almerią. Albo jeden z gorszych. Jest spóźniony, jest zbyt agresywny troszeczkę, troszeczkę gorzej przyjmuje piłkę i te uderzenia są mniej celne niż były. No więc no on po prostu nie jest w grze. I jak masz młodego chłopaka, którego wciągnąłeś do pierwszego zespołu, dałeś mu trochę pograć, dałeś mu, że tak powiem, liznąć, ale potem to już go zamknąłeś w szafie i do widzenia. I nagle go znowu potrzebujesz, wyrzucasz go na boisko i on gra już zupełnie losowo. To jest trochę jak z Baldy, tylko w mniejszym, że tak powiem, na razie mamy mniejszą próbę, żeby to ocenić. No to samo jest z Baldy, no grał świetnie jakiś czas, potem grał słabiej, potem grał byle jak, potem grał znośnie, teraz gra nie wiadomo coś do końca. Ja nie wiem, ja się zastanawiam, to jest taka myśl akurat Błażeja od nas z redakcji, natomiast myśl jest taka, czy Baldy kiedykolwiek wchodzi w pojedynek, jak zobaczy prawego obrońcę rywala, bo ja to mam wrażenie, że on większość piłek to oddaje od razu, bo się boi tych pojedynków. Jak on nie ma hektara miejsca, to on po prostu z tą piłką nie rusza. A nawet jak rusza, to z reguły wyjeżdża na rzut rożny, czy znaczy na poza boisko linię boczną. I to są te problemy z zarządzaniem kadrą, więc oczywiście, że możemy zawsze mówić, Xavi nie gra na boisku, więc nie popełnia błędów, które popełniają jego podopieczni, więc nie jest winien. Tylko nie zadajemy sobie ani trochę trudu, żeby sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Dlaczego ci zawodnicy nie są w formie? No, zwróćmy uwagę na to. No, dajcie mi jednego zawodnika pod wodzą Xaviego, który gra w wysokiej, równej formie przez 2 lata. Nie, no mówię to, nawet okresami. Mówię okresami.
Że Xavi źle zarządza tą kadrą i w ogóle to nie podlega dyskusji. Natomiast mnie zastanawia w kontekście konkretnego jednego Pedriego i konkretnego jednego elementu jego gry, czyli w zasadzie braku gry, czyli tych kontuzji. Czy czasem nie sprowadza się to do takiego momentu, gdzie kiedy musisz znaleźć balans między tym, co Pedri może grać, a tym, co Xavi od niego oczekuje, to nie okaże się, że ta różnica, przede wszystkim widoczna w minutach, jakie może spędzić na boisku, nie jest na tyle duża, że sufit Pedriego jest na tyle nisko, że po prostu nie można na niego liczyć jako piłkarza pierwszoplanowego piłkarza, no bo super, że Xavi przyjmie narrację zarządzania minutami Pedriego według możliwości Pedriego, tylko czy to się nie sprowadzi do tego, że on przez rok będzie w stanie grać po 15 minut i same końcówki w rozstrzygnięciach meczów, gdzieś tam w skrajnym przykładzie tej narracji, w związku z tym, że nie możemy nim grać więcej, bo się połamie.
No ale wiesz, to jest właśnie ten brak długoterminowej wizji. Ale na co ci Pedri od 2 lat, który jest ciągle kontuzjowany? Bo co? Bo zrobić? Bo właśnie to jest problem w tej całym tym projekcie Xaviego, całej tej drużynie od ponad 2 lat. To jest ten największy problem, że my patrzymy na jeden dzień do przodu i pamiętamy jeden mecz do tyłu. Nic więcej. Dzisiaj wygrać, jutro się zobaczy.
I czyli wolałbyś, żeby w tym momencie Pedri przykładowo przez kolejne 10 spotkań wychodził na 15 minut, a tą przydatność budować na za pół roku?
Słuchaj, no jeżeli na ten moment to, jak wprowadzamy Pedriego po kontuzjach, nie działa i te wszystkie kontuzje non-stop nawracają, no to trzeba spróbować innego podejścia. Być może Barcelona straci jakiś punkt, jeden czy drugi, ale czy my nie straciliśmy dopiero wielu punktów, tak naprawdę w lidze, zawaliliśmy tą ligę w grudniu, kiedy mieliśmy prawie całą kadrę dostępną, poza Gavim, no i Matsem oczywiście, a cała kadra była dostępna, my graliśmy podstawową 11, nie licząc Matsa. No i coś to zmieniło? Nadal gramy beznadziejnie, nadal mamy problemy z wygraniem jakiegokolwiek meczu. Nawet jak mamy tych okazji 1500 przeciwko beznadziejnej drużynie, to i tak do końca praktycznie meczu się modlimy, żeby się udało. No to co to zmienia tak naprawdę? Czy nazwiska naprawdę są istotne w układance Xaviego? To jest moje podstawowe pytanie. Bo na razie Xavi jedne co dostarczył na plus, tak powiedzmy w jakimś okresie dłuższym, czyli powiedzmy tych 2 miesięcy w 2022 roku, to miał fatalną kadrę przecież, no to fatalną. Miał taką zupełnie jakby ją z łapanki robić, jakieś wypożyczenie, jakieś darmowe transfery, jakiś tam jakiś Auba, jakiś Adama, który też zagrał 2-3 razy dobrze, a potem to w sumie nie wiadomo co robił, tylko się z niego śmialiśmy, że wiesz, 30 driblingów udanych i 0 podań udanych. Natomiast i to właśnie jest problem. I teraz jeżeli my nie mamy żadnego zawodnika, który rośnie w Barcelonie, no słownie żadnego. Niezależnie kto przyjdzie do tego klubu, z jakiego klubu przyjdzie, z jakiego systemu przyjdzie, jaki ma pakiet umiejętności, na jakiej pozycji gra, on zawsze będzie wyglądał coraz gorzej z jakimś czasem. I on nawet, najgorsze jest to, że on wygląda gorzej nawet na tle swoich kolegów w zespole, którzy wyglądają gorzej od jakiegoś czasu. Tak naprawdę dla mnie jedynym zawodnikiem, który naprawdę jest w stanie utrzymać formę w tej drużynie, jest Frenkie. Bo nawet jego słaby mecz to jest nie tak słaby, żeby coś odwalić na przykład, albo żeby tracić regularnie piłki. To jest jedyny zawodnik, który potrafi utrzymać ten poziom praktycznie w każdym meczu. I fajnie. Tylko czy to oznacza, że my musimy grać nim po 90, 90, 90, 90 minut? Nie. No bo my nie potrzebujemy najlepszych zawodników, żeby grali non-stop. Jeżeli ja wyobrażam sobie projekt pod tytułem FC Barcelona, czyli drużyna, którą chciałbym, to też mnie bardzo bawiło podczas wczorajszego meczu, gdzie podczas zderzenia Araujo z Penią, ja nie wiem, czy ten Araujo naprawdę, jakby specjalnie czasami to robił, no piłka w rękach Peni, Araujo plecami się w niego wbija i wpada bramka dla Almerii. Podobało mi się bardzo stwierdzenie Tomka Ćwiąkały, który ten mecz komentował dla telewizji, który stwierdza, takie rzeczy nie mają prawa zdarzać się w topowych klubach. Czy wy czujecie, że Barcelona jest topowym klubem? No bo ja nie czuję i to jest mój problem.
Top czwórkowy.
To jest mój problem.
Póki co.
Ale nie topowym, ja rozumiem, jak się mówi topowy, to się mówi w skali Europy na przykład topowym. Bo to, że on w Hiszpanii jest jeden z lepszych, i to niestety mówię o jeden z lepszych, naprawdę, pooglądajcie sobie, jak gra Atletik na przykład. I to jest piękne. I zobaczcie, idzie Valverde do takiego Atletiku, nie ma żadnego ruchu transferowego. Nie jest w stanie nic zrobić transferowo, nic. Jedyne, co mogą zrobić, to wyciągnąć fajnego dzieciaka ze szkoły lub utrzymać zawodników, których posiadają. No i dlaczego nagle Bilbao gra lepiej od nas? Ładniej od nas, szybciej od nas, składniej od nas, walczą do końca.
Nikt nie oczekuje po Valverde, że zmieni drużynę w moment. Nikt nie oczekuje, że zajmą pierwsze miejsce po transferze trenera, tylko na dobrą sprawę, czy zajmą piąte miejsce,
i on
czy
wyciąga
siódme,
tak.
To nie robi wielkiej różnicy. W Barcelonie masz oczekiwanie na pierwsze miejsce, tym bardziej, że jesteś po suchych, chudych latach, gdzie nic nie osiągnąłeś i gdzieś mimo tego, że mamy z tyłu głowy świadomość, że ta odbudowa i ten okres przejściowy, którego nazwy nie lubię, potrwa latami, to Xavi montuje sobie w drugim swoim sezonie mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii. Już w tym sezonie, w którym jesteśmy, masz wobec niego mocno wywindowane te oczekiwania.
Ale wszystkim masz dlatego wywindowane oczekiwania, bo to mistrzostwo było osiągnięte w bardzo kiepskim stylu. Wiadomo, możemy doceniać grę defensywną. Należy ją doceniać. Oczywiście, to jest bardzo ważne. No natomiast, czy naprawdę w Barcelonie to jest najważniejsze? Czy my naprawdę nie wolibyśmy wygrywać meczów wysoko? I to jest też poniekąd to, co się dzieje teraz. To znaczy, jeżeli my nie rozwijaliśmy się ofensywnie, no według mnie w ogóle stoimy w miejscu cały czas. Teraz rzeczywiście można zaobserwować przynajmniej to, że tych okazji jest więcej. No to trzeba, wiesz, no to gołym okiem widzimy. No to też jest praca trenera i to trzeba docenić, oczywiście. Natomiast mi się wydaje, że my teraz doceniamy Xaviego za coś, jeżeli doceniamy, no bo wiem, że też są ludzie, którzy doceniają Xaviego, no ja jestem już naprawdę, dla mnie Xavi jest, no nie powiem skreślony, ale jest skreślony, kurde no. Bo to jest za dużo czasu już minęło i my jesteśmy teraz w punkcie, według mnie, w którym powinniśmy być pod koniec 2022 roku. Czyli moglibyśmy zwalać na marnowanie sytuacji, ale byśmy ich dużo tworzyli. A nie, że my zaczynamy tworzyć dużo sytuacji po 2 latach pracy z trenerem tylko dlatego, że nawaliliśmy transferów. Przyjdzie Roque, znowu coś zakryje. Przyjdzie nowe okno transferowe letnie, znowu coś zakryje. Tylko na koniec sezonu bierzemy rachunek, bilans zysków i strat i my się kompromitujemy w Europie. No fajnie, wyszliśmy z grupy Ligi Mistrzów, ale my się skompromitowaliśmy w tej grupie. Rozmawialiśmy przed polosowaniu. Uznaliśmy, że kompromitacją będzie wszystko poniżej 15 punktów. I to jeszcze stracone, i te punkty miały być stracone z Porto. No ale my się znowu skompromitowaliśmy w Europie.
Ja nie miałbym problemu z mniejszą liczbą punktów, gdyby one były nawet tracone inaczej. Nie chcę powiedzieć, że chciałbym stracić punkty, ale grać w dobrym stylu, ale zupełnie innej gry Barcelony oczekiwałem w grupie i czego innego wypadkowo miały być te zdobyte punkty. Natomiast wiesz co, myślę, że zgrillowaliśmy już Xaviego tyle razy, że możemy sobie powoli do Superligi przechodzić, żeby też nie powtarzać wniosków z poprzednich podcastów. Co ty na to?
Pewnie. Zostawmy to na chwilę. Mamy teraz święta, 2 tygodnie spokoju, więc...
Tak, spokoju. Zobaczymy, co z tą Superligą, bo
ja tylko...
cytując to, co jest u nas na stronie. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że zasady FIFA i UEFA są sprzeczne z prawem konkurencji i swobodą świadczenia usług i muszą być uznane za nieusprawiedliwione ograniczenie swobody ich świadczenia. Prawna formułka, ale fundament do tego, żebyśmy mieli sobie o czym dzisiaj porozmawiać. Nie chciałbym przytaczać masy cytatów, jakie powiedział Tebas, czy Ceferin, czy ktokolwiek inny, bo to każdy może sobie gdzieś tam przeczytać i sprawdzić, więc tak bardziej podchodząc do tego opiniotwórczo i pewnie wróżąc z fusów, bo no niewiele wiemy na ten temat, natomiast coś tam możemy sobie o tym porozmawiać. Jest kilka perspektyw, które warto poruszyć i przede wszystkim są to perspektywy widzów, małych klubów, wielkich klubów. Ale może zaczynając w ogóle od tego, jak ma wyglądać, jak miałaby wyglądać formuła tych rozgrywek. Bardzo ładnie i bardzo przejrzyście przedstawiono to na tym 2-minutowym filmie, że będą to 3 stopnie, że będzie Star, Gold i Blue, czyli łącznie 64 drużyny, 16, 16 i 32 w ramach schodzenia niżej w tych strukturach. Każda struktura, każda grupa to 8-drużynowe grupy, czyli w pierwszej mamy 2 8 dwie ośmiozespołowe grupy, potem tak samo to wygląda w tej strukturze środkowej i w ostatniej grupie oczywiście cztery ośmiozespołowe grupy i tak dalej, i tak dalej. 14 meczów w ciągu sezonu, 7 u siebie, 7 na wyjeździe. Są spadki, są awanse. Szczególnie ciekawa kwestia spadków z tej najniższej grupy, czyli Blue, gdzie aż do 20 drużyn może wylecieć w ramach jednego spadku. Więc tak sumując to, mnie ta koncepcja, powiem Ci szczerze, nawet przypada do gustu. Aha, jeszcze dodajmy, że poza tymi trzema stopniami piramidy nadal pozostają rozgrywki krajowe gdzieś w tle. Więc na pierwszy rzut oka powiem Ci, że ta reforma, patrząc na to, jak miałoby to wyglądać stricte sportowo, stricte pod względem formuły rozgrywek, jest to coś, co jestem w stanie kupić. Tylko teraz, no właśnie, pogadajmy sobie, że skoro gdzieś jesteśmy w stanie to kupić, to dlaczego okazuje się, że trzy zespoły, w tym dwa założycielskie, jedynie przyjmują ten projekt, a cała reszta masowo to odrzuca? Od Manchesterów United i Manchesterów City po Legię Warszawa.
To znaczy, sam pomysł jest. Wydaje mi się, że względem nowego formatu Ligi Mistrzów i tego, że UEFA też... Bo ja bym to troszeczkę porównał do takiego bardziej skomasowanego takiej struktury Liga Mistrzów, Liga Europy i Liga Konferencji, dajmy na to. I oczywiście w całych rozgrywkach weźmie udział mniej zespołów. Oczywiście UEFA, niezależnie od tego, czy ta liga wystartuje, czy nie wystartuje i kiedy, to oczywiście UEFA nie zamierza rezygnować z żadnego ze swoich formatów. I teraz zastanówmy się w sumie, dlaczego te kluby nie chcą na przykład zagrać w Superlidze. No zwróćmy uwagę na Wyspy, bo to chyba jest najlepszy przykład. Dlaczego angielskie zespoły, a właściwie na razie bardziej na ten moment możemy powiedzieć Federacja, FA, nie chcą tego? Bo oni są Superligą. Nie oszukujmy się. Jeżeli przyjdzie nowy format rozgrywek od nowego, tak powiem, w nowej federacji, która jeszcze z założenia założyła i poinformowała, że wszystkie mecze będą za darmo, no to wyobraźcie sobie, że z rynku znika dla tych wszystkich działaczy, dla tych federacji, dla UEFA, dla FA i dla firm, które sprzedają prawa telewizyjne, gadżety związane z Ligą Mistrzów, wszystko to, co się dzieje, cały ten biznes warty miliardy euro, nagle zniknie w jakimś stopniu.
Przecież... Ja nie uważam, że to zniknie. Uważam, ale że zobacz, dla widza finalnego będzie to za darmo, darmowego pakietu, a dystrybucja dalsza finansów między klubami, tymi podmiotami, które wspomniałeś, mimo wszystko zostanie
zachowana. Ale dystrybucja finansów, dystrybucja finansów na pewno zostanie, bo nadal będą ludzie przeprowadzali transfery i tak dalej. To nie o to chodzi, ale zniknie struktura finansowania tych wszystkich związków, telewizji, grupy, ogromnej grupy, która na tym korzysta, a z naszego punktu widzenia kibicowskiego to nie są ludzie związani z samą piłką nożną tak naprawdę. Zwróćcie uwagę, jak to wygląda. Mamy sytuację taką. Właścicielem PSG jest Nasser El-Khelaifi, tak? On jest również prezesem Stowarzyszenia Klubów przy UEFA. Dodatkowo jest prezesem Qatar Sports Investment, które dysponuje prawami Ligi Mistrzów na Europę. Odkupuje je od UEFA za miliardy co roku, czy tam raz na kilka lat, no bo wiadomo, że te kontrakty są dłuższe niż roczne. Za miliardy je odkupuje i z zyskiem sprzedaje po całej Europie. No to wyobraźcie sobie teraz sytuację, że UEFA nie dostaje tych miliardów, bo w telewizji tracą zainteresowanie rozgrywkami pod egidą UEFA, gdyż najlepsze zespoły trafiają do Superligi, która dodatkowo informuje, że chętnie da produkt, przynajmniej wstępnie, bo ja zakładam, że w końcu trzeba będzie to monetyzować, ale wstępnie daje produkt za darmo. Czyli całe te pieniądze, które kręciły się na rynku, gigantyczne pieniądze, znikają z rynku. Te wszystkie firmy, te wszyscy działacze, te wszystkie federacje, wszystkie kluby, które dostawały z tego tytułu jakieś pieniądze, przestaną je zwyczajnie dostawać. Ja średnio mi się chce wierzyć w to, że Superliga będzie aż tak dobrze sponsorowana zewnętrznie, prywatnie, czy jakkolwiek inaczej, żeby była w stanie zapewnić dobre bytowanie wszystkim zespołom, które w niej udział wezmą, bo to jest po prostu niemożliwe. Oczywiście będą musiały się pojawić jakieś opłaty, jakieś koszty kibica, no bo nie ma siły, żeby coś tak funkcjonowało tak dużego bez środków, które są zarobione, a nie przekazane w jakimś stopniu. Nie ma takiego miliardera na świecie, ani takiej korporacji, która mogłaby po prostu wypluwać miliardy co sezon za darmo, za nic. Nie ma. I nie będzie nigdy. Bo to się kłóci z ideą biznesu. Natomiast Nie dziwię się, że kluby, które już mają Superligę, czyli Wielka Brytania, czyli Liga Premier League, no to jest Superliga przecież. To już jest ta Superliga. Oni tego nie chcą, oni tego nie potrzebują, bo co to zrobi? To zrówna szanse. Jeżeli kluby z Hiszpanii, z Włoch dostaliby tak samo duże pieniądze, jak oni rozdają w swojej lidze wewnętrznie, to przecież przewaga Premier League by spadła. Przecież nie oszukujmy się, nie ma przewagi Premier League w Europie widocznej na przykład. Jest na Wyspach. Każdy wie, że Liga Angielska jest warta oglądania, że tam są najlepsi piłkarze, najlepsi trenerzy, najwyższe pensje i tak dalej. Więc ludzie chętnie oglądają. Na pewno jest najbardziej, najchętniej oglądaną ligą na świecie. No ale jeśli nagle kluby z Hiszpanii, z Włoch, z Niemiec, z Francji dostałyby duże pieniądze i zaczęły budować porządne marki, no to przecież to straciłyby Wyspy. Co ma mówić Bayern? Bayern jest hegemonem w swojej lidze. Dobrze sobie radzi, ma trzech sponsorów, mimo że klub teoretycznie ma podobną, no może nie podobną strukturę do naszej, ale w Niemczech jest taka zasada, że wszystkie, chyba 49% każdego klubu musi być w jakimś stopniu w rękach kibiców. Nie wiem, czy dobrze to tłumaczę, ale to jest coś na kształt takiego troszeczkę socio. No to taki Bayern ma trzech sponsorów. Adidasa, Audi i Allianz. Czyli największy koncern. Czy oni mają pieniędzy jak lodu? Czy im jest potrzebne teraz zrównywanie szans? Bo dużo się mówi o tym, że Superliga to jest właśnie promowanie tylko garstki klubów, dajmy na to, czy jakiejś większej grupy klubów. Natomiast prawda jest taka, że Superliga jest odpowiedzią na Ligę Mistrzów i na właśnie według mnie najbardziej Ligę Angielską, bo tej równości w Europie nie ma i nie ma w żadnym zakresie. Każda liga rządzi się własnymi prawami, każda ma swoje własne obostrzenia. Właściwie tylko Liga Hiszpańska tych obostrzeń się trzyma. Jeżeli w PSR coś nie idzie, jeżeli chodzi o FFP wewnętrzne, to dzwoni prezydent. Uwaga, prezydent potrafił dzwonić, żeby dać spokój PSR. Więc wszyscy się za wszystkim wstawiają. No, Włochy to się już w ogóle rządzą swoimi prawami, bo tam myślę, że dużo więcej pieniędzy krąży poniżej rynku, gdzieś w brudnej, szarej strefie, niż powyżej tego rynku. Mówię już o całym rynku, nie tylko transferowym. Więc to są często drużyny, które nie są zainteresowane tym, nie dlatego, że nie potrzebują tych pieniędzy, tylko dlatego, że nie chcą, żeby inni je mieli. Więc im więcej dobrych zespołów do niej nie dołączy, które sobie dobrze radzi na różnych warunkach we własnych strukturach, o tyle nie dołączy do nich więcej zespołów. No jeżeli dasz na przykład, teraz setki milionów pompujesz, nie wiem, na przykład Villarreal i będziesz to robił co miesiąc, co rok, no to może się zaraz nagle okaże, że Villarreal jest lepszym projektem niż na przykład, nie wiem, Newcastle.
Ktokolwiek, ale to doszliśmy do tych samych wniosków, bo ja mam praktycznie to samo zapisane w notatkach, że dużo się mówi o rywalizacji na poziomie sportowym, o wyrównywaniu szans, o polepszaniu widowiska, tylko na koniec dnia, cholera jasna, wszystkie te kluby są tak naprawdę nie tyle jednostkami sportowymi, co przede wszystkim, myślę, dla swoich właścicieli, jednostkami biznesowymi. I nie chcę wchodzić oczywiście w zarobki, bo to, że kluby nie zarabiają, to jest w dużej części prawda, tak ogólnie mówiąc. Natomiast gdzieś liczy się ten biznes. I teraz z jakiej racji klub, który na jakimś tam rynku, nazwijmy to szeroko rozumianym, biznesowym, ma bardzo dużą przewagę nad innymi, dlaczego ma z własnej woli godzić się na to, żeby zniwelować różnicę między nim a drużyną, nad którą tę przewagę przez lata wypracowywał. I niezależnie od tego, jakie jest finansowanie, bo są oczywiście te kluby państwa, które znacznie przekraczają możliwości innych szarych klubów i w zasadzie pewnie obrotem finansowym zbliżają się do małego państwa niż klubu piłkarskiego. Natomiast no, na koniec dnia, dopóki jest to przynajmniej w dużym stopniu legalne, to dlaczego mają z tego rezygnować? I myślałem sobie dalej nad tym, że dlaczego w zasadzie tylko Barcelona i dlaczego tylko Real jeszcze w tym projekcie tkwią? No, włączyło się w to Napoli, no, ale jakby pomijmy na chwilę te drużyny i skupmy się na Barcelonie i Realu. Masz Florentino Pereza, który w piłce jest gigantem, jest człowiekiem, który przerasta... Nie wiem, czy w skali świata wszystkich, ale na pewno w Hiszpanii to daleko w tyle zostawia wszystkich. I wydaje mi się, że on już ma na tyle duży przywilej zarządzania tym swoim biznesem, że jest w stanie rzeczywiście patrzeć na to przez pryzmat polepszania rozgrywek, polepszania piłki i być może jakiś odsetek jego chęci skupia się na tym. I masz Laporte, który, no nie oszukujmy się, ma duże szczęście, że podpiął się pod Florentino Pereza i w ten sposób chce, moim zdaniem, ratować sytuację Barcelony, bo Barcelonie mogłoby rzeczywiście to wyrównywanie szans finansowych wyjść na korzyść.
I... Wiesz co? No. Skończ, przepraszam, skończ.
Nie, właśnie chciałem do tego dołączyć jakąś przykładową drużynę typu PSG. Jaki jest jeden racjonalny powód, niebazowany na emocjach, na duchu sportu i tak dalej, który ma sprawić, że okej, dzisiaj, czy jutro, czy za miesiąc, za rok, na pstryknięcie palców wyrównujemy swoje szanse z taką Barceloną, która po bardzo chudych latach jest w finansowej czarnej wiadomo czym.
No właśnie, po pierwsze, w mojej opinii, w Realu, jeżeli chodzi o finanse, wcale nie jest aż tak kolorowo, jak nam się wydaje. Bo wszystko, co robi Barcelona, żeby poprawić swoją sytuację, jest od razu wyciągane przez prasę i wyśmiewane. Zwróćmy uwagę, że Barca, kiedy procesowała pierwszą dźwignię finansową, to mówił o tym cały świat, dosłownie piłkarski, bardzo długo i wyśmiewał z reguły. Real Madrid leci na dźwigni dużo wcześniej. Zaczął ją dźwigniami, zaczął żyć przed nami.
Bo sprzedali ale ani dźwignia Realu, ani dźwignia Barcelony moim zdaniem nie powinna być negatywnie oceniana, bo tego zrobiło się jakiś boom, że wyprzedawanie dóbr klubowych, a no, dla mnie jest to jakiś tam zabieg finansowy, który do czegoś prowadzi.
Nie, oczywiście, że ja też się z tobą zgadzam, kluby, zwłaszcza te, które mają strukturę socio, nie są w stanie sobie aż tak, że tak powiem, poradzić prywatnymi pieniędzmi. Pamiętajmy, że w Premier League można sobie dosypać pieniędzy, prawda? U nas to jest niemożliwe. Natomiast też nie przesadzajmy. Wydaje mi się, że Real Madryt też ma swoje finansowe kłopoty. Może nie takie jak my, ale też może względem swoich planów w ogóle ma finansowe kłopoty. No pamiętajmy, dźwignie robią to samo. Na stadionie sprzedane są prawa do sprzedanej jest część zysków generowanych ze stadionu w firmie Sixth Street, czyli dokładnie tej samej firmie, która będzie współpracowała z nami, która w ogóle w Hiszpanii organizuje przeróżne eventy, prawda? I Real będzie na tym korzystał po prostu, tak samo jak my, mam nadzieję, w przyszłości, bo to, że on odda część zysków, to jest jedno, ale po to się zatrudnia taką firmę, żeby te zyski były wyższe. Więc jeżeli oddasz 5% od 100 milionów, dajmy na to, na prostą matematykę, no to nadal zarobisz 95, ale jak nie dasz 5% od 100 milionów, a zarobisz zamiast 150, no to masz mniej. Logika. Hmm. Więc oddaje się rzecz sprawy w ręce profesjonalistów i to jest normalne. Natomiast no pamiętajmy, Real też obcinał pensje. Real też nie trafiał z transferami. Real też ma rozbuchane bardzo płace. Oczywiście my wiemy, że oni sobie z tym poradzą, ale zwróćcie uwagę, jaki jest budżet płac Realu, a jaki jest Barcelony. Oni mają prawie 2,5 czy 3-krotnie wyższy niż my. Oczywiście oni nie w tym momencie raczej nie wykorzystują całości tych możliwości, natomiast no, jednak to są gigantyczne różnice, przynajmniej dwukrotna różnica jest w płatnościach tego, co płaci Barca, tego, co płaci Real. Więc to jest też istotne. No, Real zaczął sprzedawać kawałki jakiejś murawy, tak jak my, no też się z tego śmiali wszyscy. Tylko my o tym nie wiemy, bo o tym się nie mówi na co dzień. Bo Real ma u siebie przyjazną prasę, która nie będzie codziennie o tym pisać, tak jak to się wydarza w kontekście Barcelony. Więc wydaje mi się, że Florentino Perez widzi w tym pieniądze, widzi w tym biznes po prostu. No to nie jest,
na pewno, na pewno.
To nie jest też tak, że on będzie ratował futbol. On też potrzebuje pieniędzy, bo dlaczego? No bo Real też chce być na topie i rywalizować z Anglikami, no bo to jest cel Realu. Cel Realu nie jest taki, żeby górować jeszcze bardziej nad wszystkimi w Hiszpanii niż górują, jeżeli chodzi o właśnie organizację, o finanse. Oni chcą być na topie światowym, europejskim i pewnie w jakimś stopniu są, natomiast nadal nie mogą robić tego, co mogą robić kluby angielskie, czyli kupować kogo im się podoba, szastać kasą, nie mieć żadnych konsekwencji nietrafionych transferów wysoko opłacanych. Więc Florentino Perez po prostu nie ma tej potrzeby, którą ma Barcelona, ale nadal ma potrzebę. I wydaje mi się, że dlatego on w tym projekcie był do końca, przede wszystkim dlatego, że zwyczajnie liczy na to, że na tym zarobi. I że klub będzie mógł właśnie rywalizować z tymi najmocniejszymi. Wiadomo, że na boisku zawsze będzie mógł rywalizować, bo Real sobie świetnie radzi w Lidze Mistrzów. Natomiast zawsze może, przynajmniej jak się zwróci uwagę na to, jak długo Florentino Perez jest prezesem Realu Madryt, no to on doskonale sobie zdaje, jak bardzo się te granice się, że tak powiem, powiększają, jak bardzo te różnice są widoczne coraz bardziej na każdym kroku. Dlatego pewnie chce to w jakimś stopniu załatać, nawet jeśli teraz to nie jest aż wielki problem, to na pewno rozumie, że może być za kilka lat, no bo Premier League się rozwija świetnie. Tylko znowu, jeżeli my chcemy mówić o ratowaniu futbolu, to Anglicy powinni naprawdę, że tak powiem, siedzieć cicho, bo co tu dużo gadać, w angielskich rękach jest chyba 2 albo 3 kluby Premier League są w angielskich rękach i to te najsłabsze z reguły. No, nie oszukujmy się, w samej lidze Anglicy są mało istotni. kapitan reprezentacji i najlepszy strzelec właśnie odszedł do Niemiec. No, nie udawajmy, że brytyjski futbol jako piłkarze z Wielkiej Brytanii to jest jakiś wielki rozwój. Oni też w jakimś stopniu przez napływ najlepszych piłkarzy tracą tą własną tożsamość angielską. I to nie jest nic złego, bo oni wzięli dobry przykład, właśnie wzięli Hiszpanów, Portugalczyków, czyli ludzi, którzy chcą grać w piłkę szybko, technicznie, strzelać bramki. To idzie, że tak powiem, z popularnością sportu w ich kraju. No ale nie udawajmy się, że oni czegokolwiek bronią. No oni są najbardziej rozrzutną ligą, najbardziej rozrzutną piłką, jaką tylko się da wymyślić. I tak naprawdę nie ma z tego żadnego efektu praktycznie. No Manchester City wygrał Ligę Mistrzów, no ale na 23 lata Ligi Mistrzów ile jest tych angielskich Ligi Mistrzów? 4? No chyba 4. Chelsea, Manchester, City.
Ale patrząc, ile razy wygrały hiszpańskie, a ile razy angielskie, to można zupełnie inaczej odczytać te proporcje, niż jakby porównać to z finansowaniem. Natomiast wiesz co, kończąc też temat perspektywy tych wielkich, bardzo mnie bawią w tych komunikatach takie notki w stylu, że Superliga czy osoby odpowiedzialne za Superligę są otwarte na dialog z UEFA, podczas gdy UEFA okopuje się tam za swoimi argumentami, że oni nic nie chcą. I wydaje mi się to tak banalnie logiczne, że Superliga musi być otwarta na dialog, bo to oni coś chcą od UEFA, że dodawanie tego do oficjalnych komunikatów jest wręcz jakąś karykaturą. Ale
jeszcze jedną rzecz Jeszcze jedna rzecz można dodać, bo też w Hiszpanii i też w innych krajach, w innych miastach pojawiły się takie, znaczy to akurat w Hiszpanii widziałem, zespoły typu Cadiz, Valencia.
To możemy o nich od razu pewnie.
Wystosowały takie posty na swoich mediach społecznościowych, żeby zarabiać, jak to było? Przepraszam, bo teraz myślę.
Na murawie?
Że zdobądź to na murawie, coś takiego. Że dołączenie do Superligi to jest takie pieniądze za nic, dajmy na to. W jakimś stopniu, że nie musiałeś tego wywalczyć, bo nie będzie się to odnosiło do lig krajowych, co już jest nieprawdą, bo jak wiemy, to ma odniesienie do lig krajowych i ligi krajowe kompletnie nie zmienią swojego funkcjonowania dla Superligi, bo to będzie zamiast Ligi Mistrzów, a nie dodatkowo, więc to nie jest tak, że Superliga wejdzie, a Liga się skończy, bo wszystkie najlepsze zespoły odejdą. Natomiast jeżeli będziemy mieli, no nie wiem, czy w takiej sytuacji UEFA by nie zmniejszyła ilości swoich rozgrywek, gdyby tak się rzeczywiście stało. Natomiast no, jeżeli część zespołów pójdzie do innej ligi, na inny budżet, no to przecież miejsca w UEFA trzeba będzie wypełnić zespołami z tych samych lig, tylko tymi, które normalnie w tych UEFA rozgrywkach nie grały. Czyli taka Valencia, czy taki Cadiz.
Ale funkcjonować Liga Mistrzów i Superliga w tym samym momencie.
No ale zobaczymy, no wiesz, jeżeli wystartuje w ogóle Superliga kiedykolwiek, no to wtedy się tak naprawdę dowiemy. Ale jeżeli zakładają, że wyjmiemy 64 zespoły z Europy, nie mówię, że najlepsze, ale w ogóle 64 zespoły z Europy do ligi, do Superligi w tym formacie, który dzisiaj zaprezentowano, no to znaczy, że 64 miejsca się zwolnią w UEFA. No bo to będą te same zespoły przecież. No nie będzie to przecież zespół jakiś tam z 12 zespół rumuński w Superlidze na pewno. Tylko to będą te zespoły, które grały w Lidze Konferencji, w Lidze Europy, w Lidze Mistrzów, więc te zespoły zwolnią swoje miejsca zespołom, które właśnie teraz mówią, że nie zamierzają brać udziału w Superlidze. Cadiz nie zamierza brać udziału w Superlidze, rozumiecie? No to dobrze i dobra informacja, bo najlepszym wynikiem w historii Cadiz było nie spaść. Ale nagle będą, rozumiesz, wystosowują komunikat, że oni nie zagrają w Superlidze. No jakby mieli w niej zagrać, jak oni nie są w stanie zagrać, kurde, nawet w Lidze Konferencji. Kurde, no Osasuna się nie dostała do Ligi Konferencji w tym roku, o czym my gadamy?
No wiadomo, że to jest PR-owy zabieg, a nie rzeczywista deklaracja.
No więc właśnie o to chodzi, więc nie dajmy sobie mydlić oczu jakimś ratowaniem futbolu, nie dajmy sobie mydlić oczu jakimś, nie wiem, miłością do nie wiem, do piłki, do tradycji i tak dalej, pierdzielenie, bo tutaj każdy tylko liczy kasiorę.
A jak
i dlatego takie zespoły tak piszą, bo nie mają szans tam wystąpić, dopóki nie zaczną grać lepiej w piłkę.
W oficjalnym komunikacie Barcelony się pojawia, że jest to system, który stawia piłkarzy oraz kibiców lokalnych i międzynarodowych w centrum spektaklu. W jaki sposób drużyny pokroju Cadiz, pokroju, nie wiem, Majorka, rzucam losowe nazwy, Valencia, mają być jako lokalne drużyny postawieni w centrum tego projektu, bo ja rozumiem taki argument, że w momencie, kiedy wyciągasz w pewien sposób z Ligi Krajowej te topowe drużyny, to jednocześnie zwiększasz szanse na mistrzostwo Hiszpanii, dajmy na to Realowi Sociedad, Atletikowi i tak dalej, Walencji. Natomiast Zastanawiam się, czy to dokładnie o ten mechanizm
nie
chodziło.
Nie wiem akurat tego. Nie, raczej nie. No. Pamiętajmy, no, niezależnie od tego, czy to będzie Liga Mistrzów, czy to będzie Superliga, czy cokolwiek innego, co to było. Niezależnie co to będzie, czy to będzie coś innego, no to będą to jedne rozgrywki. No, jeżeli Real i Barcelona grają w Lidze Mistrzów, no to będą grały w Superlidze. Nie spowoduje to tego, że nagle przestaną grać w Lidze, bo ta liga będzie nadal potrzebna, przecież nadal będzie rozgrywana. I jeżeli w nowym formacie Ligi Mistrzów ma być więcej meczów, tak naprawdę, no to kto tu tworzy te problemy? Dlaczego Liga Mistrzów rozbudowana jeszcze bardziej, prawdopodobnie połączona z większymi zyskami dla klubów, dlaczego nie miałaby spowodować dokładnie tego samego efektu? Że ludzie zaczną bardziej skupiać na Lidze Mistrzów niż na Lidze na przykład. Bo będą mieli więcej spotkań, te grupy będą bardziej rozbudowane, więcej będzie meczów, będzie mniej postawione to wszystko na system pucharowy, a bardziej na ligowy. Przecież Liga Mistrzów i zmiana formatu Ligi Mistrzów idzie w dokładnie tym samym kierunku. To jest dokładnie to samo, co chce zrobić Superliga. Będzie mniej zespołów, bo mają więcej rozgrywek. Nie będą tego dzielić na Gold, Blue czy cokolwiek. Natomiast nadal mają trzy niezależne rozgrywki, gdzie zwiększają ilość meczów, zwiększają ilość drużyn biorących udział. Dlaczego Liga Mistrzów nie mogłaby się stać tym samym, skoro za chwilę będzie tak naprawdę ligą, faktycznie ligą, a nie zestawem pucharów?
Wiesz, ja się też zastanawiam, gdzie realnie jest sufit tego, co Superliga miałaby osiągnąć. Czy rzeczywiście jest to dołożenie rozgrywek, a rozgrywki krajowe zostałyby w niezmienionej formie? Czy to, co my teraz widzimy, to nie jest pewnego rodzaju most do zrobienia rzeczywiście hermetycznie zamkniętych rozgrywek między tymi europejskimi topowymi drużynami? I wtedy mówiąc wprost i już nie biorąc w cudzysłów, wyciągamy drużyny z Ligi Hiszpańskiej, tylko rzeczywiście je wyciągniemy z Ligi Hiszpańskiej, w ten sposób, że one przestaną tam grać. I zastanawiam się, gdzie jest, wiesz, limit tego wszystkiego.
No dobra, no ale to teraz mamy tak. Mamy stworzone gigantyczne nierówności w ligach. I w ligach, i między ligami. Teraz tak, masz Bayern Monachium, który wygrywa mistrzostwo od 10 lat. Zarabia dużo kasy w Lidze Mistrzów, prawda? I teraz załóżmy, że dopuścimy Bayern i jeszcze dwa zespoły do Ligi Superligi, która będzie inaczej dzielić, na przykład będzie rozdawać pieniądze między kluby. Na przykład będzie miało trochę uczciwsze podejście. I się okaże, że dzięki Superlidze niemieckie kluby, które wtedy rywalizują z Bayernem, będą dostawały trochę więcej kasy niż teraz. Więcej będzie mogło wystąpić w Superlidze niż na przykład mogło w Lidze Mistrzów. Podział zysków będzie, że tak powiem, bardziej przejrzysty i bardziej uczciwy, bo to też z reguły jest zarzut klubu, że dostają po prostu za mało tego kawałka tortu, który UEFA ma. No to się może zaraz okazać, że Bayern po 2, 3, 4 latach nagle znajdzie się drużyna, która wykorzysta dobrze te pieniądze, na przykład taki Bayer Leverkusen, który już się dobrze bardzo rozwija jako projekt, ale rzeczywiście, no, żeby te najważniejsze tytuły osiągać, potrzebuje bardziej jakościowych zawodników. W tym momencie nie mogą sobie ich kupić. A co by było, gdyby na przykład grali w Superlidze od 3 lat, mieli tam dobre wyniki i dzięki zarobionym tam pieniądzom mogliby sobie ich kupić? Czy to jest rozwój gry? Czy to nie jest rozwój gry? No dla mnie to jest właśnie rozwój gry. To jest właśnie wyrównywanie szans. No jeżeli mamy tak, że w takiej lidze niemieckiej masz ten Bayern i za każdym razem jak Bayern nie jest pierwszy, to uważamy to za sensację. Że nawet lidze hiszpańskiej drużyny potrafią się mieszać i wygrywają różne drużyny, które też, no wiemy, no niestety ten poziom jest jaki jest w lidze hiszpańskiej. No to wiesz, dla mnie to jest właśnie szansa dla tych klubów, natomiast no nie będę się opowiadał tak 100% za Superligą, natomiast ja nie widzę nic złego w tym, żeby UEFA dostała konkurencję, bo UEFA zawsze postępowała jak jakaś grupa trzymająca władzę, która rozdawała według swojego subtu dla swoich koleżków, każdemu według potrzeb, a tak naprawdę ciężko stwierdzić, żeby oni mieli jakiś przyszłościowy wpływ na piłkę nożną, na futbol. Ja tego nie widzę. Nie widzę rozwoju piłki nożnej przez rozgrywki UEFA. A może Superliga to zmieni?
Tym bardziej, że zwróć uwagę, ile potrzebował czasu Gerard Piqué. Nie chcę porównywać oczywiście Kings League z Ligą Mistrzów, ale w jak krótkim okresie potrafił stworzyć coś, co pewnego rodzaju echem się przeniosło po kibicach, po mediach społecznościowych i tak dalej. Oczywiście nie te oglądalności, nie ten prestiż, nie te pieniądze i tak dalej. Ale Jedno drobne, fajne rozwiązanie, porównując do Ligi Mistrzów, był w stanie wdrożyć na przestrzeni kilku miesięcy czy roku. W momencie, kiedy my mówimy o Lidze Mistrzów, to jakimś w ogóle największym przełomem jest wprowadzenie technologii, że ci spalonego pokazuje automat, czy wprowadzenie i wycofanie sędziów liniowych, którzy stoją tam przy bramce i patrzą, czy jest gol. W sensie chodzi mi, że jakby tempo rozwoju tego, co wprowadza UEFA, jest zupełnie nieadekwatne do tego, co mogliby robić, gdyby rzeczywiście im zależało na tym, żeby budować jakiegokolwiek ducha sportu. Mamy jedną opinię, mamy dwie opinie kibiców klubów, które raczej wpisują się w te mniejsze marki. Jest to Villarreal CF Polska. Dostałem dzisiaj bardzo ładny tekst na Twitterze, także pozwolę sobie go przeczytać. I to jest właśnie pytanie o opinię odnośnie do Superligi. Fernando Reus, czyli właściciel i prezydent Villarrealu, powiedział, że kluby tak jak Villarreal czy Girona nie miałyby takich możliwości, by się rozwijać, z czym się zgadzam. Ale jestem za konkurencją i burzeniem statusu quo w obecnej piłce. Przed wygraniem Ligi Europy w 2021 roku byłem przeciwny, bo wiedziałem, że w takim układzie nie doczekam się jakiegokolwiek pucharu w gablocie. Po tym sukcesie bardziej się otworzyłem na Superligę, bo na tamten moment nawet bylibyśmy niewiele poniżej tego progu. Dalekobieżna wizja Superligi dla dobrze zarządzanych klubów takich jak Villarreal, Real Sociedad czy Brighton mogłaby być bardziej atrakcyjna, bo pozwoliłaby rozwinąć skrzydła dzięki innemu podziałowi zysków, a nie dusić każdy grosz, jak ma to obecnie miejsce w La Lidze i ogólnie w Hiszpanii. Ale to dobry scenariusz w momencie, gdy da się zakwalifikować do Superligi i nie wylecieć z niej po 2-3 latach, a do systemu rodem z NBA to my się nie dostaniemy. Mam obawy, że ligi i puchary krajowe przestaną mieć jakiekolwiek atrakcyjne i istotne znaczenie, bo jeśli by zabrakło tych największych, to takim hegemonem mógłby stać się na przykład Athletic czy Real Sociedad i też nikt nie miałby do nich podjazdu z zarządzaniem i pieniędzmi w lidze, a to już nie brzmi tak sexy jak Real, Barcelona i Atletico. Mimo wszystko jestem za. Jeżeli wziąłby się za to odgórnie Florentino, to jestem w stanie mu zaufać. Czyli wydaje mi się, że to, co gdzieś przewija się przez naszą rozmowę, że są plusy, są minusy, natomiast finalnie nie ma takiego minusa, który ewidentnie przekreśla to, żeby tego nie realizować.
No ale to widzisz, to nawet pokazuje podejście klubów. Mówimy, czy to jest Fernando Roque, czy to będzie Girona, czyli mówimy o Hiszpanii, o klubach dobrych, dobrych plus, czy nawet w tym momencie tak naprawdę najlepszych. Czyli drużyny, które mają faktyczną możliwość grania w Lidze Mistrzów, bo są po prostu dobre, to zależy od nich. No, Villarreal niedawno wygrywał Ligę Europy. No nie mówimy tu o drużynach, które właśnie, nie mówimy tu o Cadiz, nigdy nie zagram w Super Lidze. No super, no to rzeczywiście, nigdy nie zagram.
Kto pytał?
I oni widzą właśnie tą możliwość rozwoju, bo jeżeli oni chcą naprawdę rywalizować, na przykład z zespołami angielskimi, grając w rozgrywkach nawet europejskich, pod egidą UEFA, no to potrzebują do tego środków. Nie zarobią ich w Hiszpanii, nie zarobią ich w lidze tej właśnie, bo w Lidze Europy, w Lidze Konferencji nie ma pieniędzy. Jeżeli jakieś są, to są w Lidze Mistrzów, które się pojawiają dopiero tak naprawdę od najważniejszych faz, te prawdziwe pieniądze. No to wiesz, no i jeżeli ktoś powie na przykład takiemu prezesowi Villarreal, dołączacie do tego najniższego szczebla, gracie dobrze, macie szansę awansować, dostajecie taką kwotę, tu dostajecie taką kwotę, a tu dostajecie taką kwotę, no to on widzi ten potencjalny rozwój, widzi, co można osiągnąć, widzi, ile potrzebuje na przykład środków, żeby to stworzyć i może sobie na bazie tego jakiś biznesplan krótkoterminowy czy długoterminowy zrobić, jak tą drużynę stworzyć, żeby ona była najmocniejsza z możliwych. I to mi się podejście rzeczywiście podoba, no natomiast ze wszystkim trzeba poczekać, no bo na razie to się nic nie dzieje, na razie jest kupa czasu, żeby cokolwiek się wydarzyło i warto rozmawiać, wydaje mi się, w tych sprawach. No natomiast jeżeli to będzie takie straszonko, jeśli to będą, bo ja to widzę, zobaczymy, co się zaraz wydarzy, no, nie zdziwiłbym się nagle, gdyby nagle Ceferin sobie przypomniał o sprawie Negreiry nagle, prawda? Znowu się zacznie lewarowanie, prawda? Znowu się zacznie lewarowanie zaraz, bo oni tak działają, no. I ja po prostu UEFA nie ufam. Uważam, że rozgrywki UEFA straciły na jakości i to sporo. I mimo tego, że cały czas grają to najlepsze zespoły, no nawet spójrzmy teraz. Oglądamy losowanie ćwierćfinałów Ligi Mistrzów, czy tam, dobrze mówię, ćwierćfinałów 1/8.
1/8.
1/8. I my tam nawet ciekawego meczu nie widzimy. Oczywiście, że każdy obejrzy mecz swojej drużyny w całej Europie i będzie się cieszył, że ta zespół tam gra. No, czy ty tam widzisz mecz, który tak naprawdę wzbudza twoje zainteresowanie już tak na samym myśli o tym meczu?
Tak, Real Sociedad mnie ciekawi.
No tak, no jasne, ale to jest dlatego, że lubisz Real Sociedad. No ale gdybyś był postronnym kibicem i na przykład nie grałbyś w tej Lidze Mistrzów, twoja drużyna albo drużyna, której kibicujesz, bo ty się zajmujesz akurat Ligą Hiszpańską, Rafał, siedzisz, oglądasz ligę, no to wiadomo, że cię interesuje. No ale są ludzie, którzy oglądają tylko swoją drużynę albo ogólnie ligę bez zainteresowania konkretnym zespołem. No to dla tego kogoś to nie będzie ciekawe. No dla mnie nie ma tam nic ciekawego. Będę oglądał Barcelonę, to mnie interesuje pewnie. Ale czy te mecze są prawdziwie ciekawe? Takie mecze, które będę zapamiętywał do końca życia. Kiedy ty pamiętałeś jakiś mecz z Ligi Mistrzów?
Nie wiem. I
pamiętasz finał Ligi Mistrzów z tego roku?
Dla mnie...
Bo ja nie pamiętam już. Oglądałem na wakacjach, nie pamiętam.
Mało tego, ja ci powiem, ostatniego finału Ligi Mistrzów nie oglądałem.
No widzisz, to człowiek pracujący przy piłce dosłownie nie oglądał finału Ligi Mistrzów, o tym mówimy. No.
Na żywo. Oglądałem z powtórki, ale miałem coś tam innego w tym samym czasie i stwierdziłem,
No więc właśnie o tym mówimy, jest coś innego. No człowiek pracujący przy piłce mówi, miałem coś innego, rozumiesz. Sobotni wiesz, rodzinę, o tej wakacji.
I zobacz, i to nie jest argument, który jest poniekąd czymś inaczej, który torpeduje główne argumenty Superligi, bo mówi się o tym, że będą te interesujące mecze, że nie dopuścimy tych drużyn średniego szczebla do największych i będziemy budować sobie Superligę tymi meczami samych największych ekip. Ja nie mogę się pozbyć tego wrażenia, że po, nie wiem, pierwszej edycji, drugiej edycji, jak będziemy oglądać któryś raz Manchester City, Bayern, Bayern Real, PSG, Bayern, Barcelona, jak się dostanie, nie wiem, Inter i tak dalej, że to zostaną nazwy same, że oczywiście to będą marki, to będą uznane drużyny w Europie gdzieś tam w skali danego momentu czy historii, ale ja wcale nie jestem przekonany, że będę z wielkim wyczekiwaniem czekał na te 7 meczów, żeby obejrzeć.
Właśnie na tym polega pomysł Superligi. To nie chodzi o to, żeby znowu wyciągnąć te same marki i żeby te same marki grały ze sobą non-stop, tylko stworzyć strukturę, gdzie każdy może równomiernie się rozwijać, tworzyć swój projekt i w perspektywie lat tworzyć prawdziwe zespoły, których jeszcze może na przykład nie ma. Bo my mówimy, na przykład Manchester United mówi nie lidze, super lidze. No ale Liga Mistrzów mówi nie Manchester United z reguły. No to jest do tego stopnia, wiesz, no my mówimy Manchester United, ale Manchester United obecnie nie jest żadną siłą w Europie. Tak samo jak Barcelona, nie jest żadną
United
siłą w Europie.
United mówi nam papa w lidze Europy.
Nie, no to ja powiem, do czego zmierzam, prawda?
Tylko wydaje mi się, że to, co ty mówisz, ma rzeczywiście rację bytu, ale nie w terminie powiedzmy 2, 3, 5 lat, tylko bardziej 10.
No ale to musi się rozwijać, to jasne.
Tak, jasne, bo wyobrażam sobie sytuację, w której rzeczywiście taki, dajmy na to, Bayern zostaje zastąpiony przez ten Villarreal, o którym rozmawiamy, to z drugiej strony idzie to w tę stronę, którą mamy teraz w Lidze Mistrzów, że jest wielka marka europejska z marką mniej uznaną i znowu Superliga traci na znaczeniu, więc rzeczywiście...
Tylko.
Jakby rozumiem, gdzie to ma się znaleźć za 10 lat i wtedy ma to sens, natomiast krótkoterminowo wydaje mi się, że
tylko
trochę za
rzecz.
Bardzo przehajpowany jest ten argument o ekscytacji wielkich meczów.
No właśnie, do tego zmierzam. Jedna rzecz jest też istotna. Jakbyś miał wybrać w Europie najnudniejszy mecz ligowy, to jaki byś wybrał? Tak mówię nawet bez podawania nazw drużyn. Jaki według ciebie najnudniejszy mecz ligowy może być? Najnudniejszy mecz ligowy, jaki może być, to jest mecz na szczycie Premier League. Ostatnio się czasem zmieniło. Są pojedyncze zespoły, które ze sobą grają ciekawe mecze. Ale z reguły to są najnudniejsze mecze, to są te na szczycie. Najsłabsze, najmniej bramek pada, najbardziej zamknięte. O to się zmieniało w ostatnim czasie, to prawda. Natomiast tak generalnie, historycznie można powiedzieć. Pamiętam, były takie sezony, że takie te mecze po 0-0-0-1 to było wszystkie praktycznie. Było cała liga była wypełniona takimi meczami. Więc to nie chodzi o to, żeby znane... od wieków tak naprawdę już zespoły grały ze sobą non-stop i my byśmy to ciągle oglądali i to oceniali tak samo, no bo przecież Manchester United historycznie jeden z najlepszych zespołów w historii piłki nożnej, no obecnie nie jest rywalem na przykład dla właśnie na przykład Bayernu Monachium, jak się okazało. Chociaż niby grają mecz między sobą, to niby się wydaje, że niby jest równo, ale tak naprawdę widać różnicę chociażby w jakości czy organizacji. Tu chodzi o to, żeby inne zespoły mogły stworzyć właśnie markę i nie stworzą tej marki pod egidą UEFA, bo to jest niemożliwe, bo to jest zabetonowane po prostu zwyczajnie. Wiadomo, że czasami ktoś wypali, jest nowy zespół, no ale jest jakiś nowy zespół, jest nowy potentat Ligi Mistrzów, jakikolwiek, od 10 lat, nawet
ale
od 20 lat.
Ale to masz sytuację z Ajaxem sprzed kilku sezonów. Był wybuch, było piękne granie, chwila, moment i Ajax był rozkupiony, czego nie żałuję, bo sam tego uwielbiam ponad życie. Ale to nie jest tak, że był Ajax, który zaczął się budować, doszedł do półfinału i potem, czy do finału, nie pamiętam. I tak sobie, wiesz, z sezonu na sezon po prostu utrzymywał się tam, tylko był strzał, wykupienie zawodników i Ajax
wyobraź sobie, a teraz wyobraź sobie na przykład Ajax w najwyższej dywizji, dajmy na to, ligi, Superligi, który jest tam przez 5 lat. Nie musi nikogo sprzedawać, bo ma zabezpieczone finanse. Nie musi się pozbywać tych zawodników. Ci zawodnicy nie muszą wcale odchodzić, bo regularnie grają w rozgrywkach, które dostarczają im emocji, gry z najlepszymi drużynami w Europie. Nie może nie ze wszystkimi, bo wiadomo, że to nie wiadomo, jak to będzie wyglądało, ale nadal będą w czubie i będą się rozwijać. I zamiast odejść Frenkie, odejść Matthijs de Ligt, Hakim Ziyech i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zamiast stracić tych wszystkich zawodników, to sobie dwóch dokupić, kurde, i robić projekt dalej. A ci zawodnicy wcale nie chcą odchodzić, bo mają dużo kasy, grają w rozgrywkach europejskich na najwyższym szczeblu. Oczywiście to zależy od nich, będą grali słabo, spadają do dywizji niżej. Wiadomo. Natomiast no, to jest perspektywa, która w moim rozumieniu dużo prędzej stworzy nowe potęgi, czy nawet nowe porządne zespoły europejskie, które będą umiały rywalizować z drużynami, dajmy na to, obecnej Ligi Mistrzów. A ten format, który prowadzimy w tym momencie Ligi Mistrzów, nawet jeśli się zmieni, prowadzi tylko do tego, że stare i dobrze znane marki tylko ugruntowują swoją pozycję. Mogą oczywiście, tak jak Barcelona, z czasem wypaść z tego kołowrotka, ale nadal być uważanym w jakimś stopniu za faworytów tych meczów, mimo tego, że wszyscy wiemy, jak to wygląda i widzimy, jak to wygląda, a jednak nadal nas się stawia w pozycji faworytów w meczach Ligi Mistrzów, bo po prostu to jest historyczne. I jeżeli ma coś się zmienić, a wydaje mi się, że rozgrywki europejskie potrzebują zmian, bo według mnie są nudne. No są po prostu nudne. Mnie Liga Mistrzów przestała interesować. Mówię zupełnie serio. Nie chcę przesadzać, ale naprawdę, jeżeli jest jakiś mecz, który mnie naprawdę zainteresuje, to chętnie obejrzę i robię dokładnie tak, jak ty powiedziałeś, czyli są ciekawe mecze z Bayern, z Manchesterem United, który teoretycznie powinien być tym takim dostarczającym na więcej emocji, który ogląda najwięcej ludzi i pewnie zresztą tak jest. No ale ja w ogóle właśnie obejrzeć mecz Realu Sociedad z Benfica w tym czasie. No bo tam zobaczę nowe zespoły, nie ciągle te same opatrzone zespoły grające w ten sam sposób, tylko nowe zespoły. I gdyby te nowe zespoły, Benfica dajmy na to, no nie wiem, Benfica to może niezbyt jest nowa, bo to zawsze jest
ale wiadomo, o co chodzi.
Ale wiadomo, o co mi chodzi. Czyli nie te zespoły z pierwszego szeregu. I gdyby one nie musiały czuć cały czas oddechu bogatego wujka z Wielkiej Brytanii, który za chwilę przyjdzie i zabierze Enzo Fernandeza i zrobi z niego kompletnego niedojdę. To może nie tyle, co niedojdę, co po prostu wrzuci go do jakiegoś byle jakiego systemu i od do nic tu nie gra. I masz Enzo Fernandeza, zawodnika w mistrzostwach świata, którego każdy chciał mieć w swoim zespole, a teraz już nie istnieje jeden zawodnik. Gdzie on w ogóle jest? No ja wiem, gdzie on jest, no ale to słyszałeś o nim w ogóle coś?
Ostatnio, że
nie, zaginął i, że może i przewalił, i, no dokładnie, i przewalił kontrakt do końca kariery, prawda? 8-letni. No i co? I to jest ten rozwój europejskiego futbolu? Że sobie jeden kraj będzie skupował wszystkie talenty, jakie się da, potem zrobi z nimi co im się zechce, bez planu, bez pomysłu, bez konsekwencji swoich działań, zrobi tak następny raz i następny raz i następny raz i nieskończoność tak będą robić i ci wszyscy piłkarze będą lądować za przeproszeniem na śmietniku po jakimś czasie, bo wszyscy tak lądują. No i co, miałeś tego Caicedo, super piłkarz, miał być nie wiadomo co, 100 milionów poszło, a chłop się potykał o własne nogi. No to słuchajcie, no
generalnie
to
generalnie można połowę listy transferowej Chelsea przetrzymać.
A jakby został, właśnie o to chodzi, a zostałby sobie w tym Brighton, który ma teraz kłopoty. I może to Brighton by było potem jakąś dobrą, fajną siłą europejską na przykład za jakiś czas, ale oni go postanowili sprzedać oczywiście, bo mają pieniądz, mogą sobie kupić kogoś nowego, może uda im się kogoś nowego na taki duży handel, że tak powiem, wyprodukować, wychować. To jest prawdziwy problem tak naprawdę, no bo masz kilka zespołów, głównie w Wielkiej Brytanii, które skupują co się da i tyle. I jak mają się inne zespoły rozwijać w takiej formule? Ja kompletnie nie rozumiem, jak europejskie zespoły przy takiej nierówności, jaka jest prowadzona, jeżeli chodzi o różnicę między ligami w zyskach, w podziale tych zysków, w przeróżnych plusach i minusach, to jak ktokolwiek może nadal stać za UEFA? Kiedy tu rozstrzeliliśmy po prostu ligi po całej Europie, a jest jedna Superliga, która już funkcjonuje od jakiegoś czasu tak naprawdę.
Dlatego mnie dziwi aż takie okopywanie się za tym, żeby nie dołączać.
No bo to są jakieś grupy w sensie interesów zapewne po prostu.
Ale ja rozumiem też, że do pewnego stopnia jesteś w takim bardzo stabilnym otoczeniu i wysunięcie się przed szereg i powiedzenie UEFA czy pokazanie środkowego palca jest, no nie bójmy się tego użyć, ale pewnego rodzaju aktem odwagi w tym momencie, jeżeli nie jesteś klubem założycielskim Superligi. O tyle nie spodziewałem się, że tak wszystko to się wydarzy jednogłośnie. Jeszcze jedna opinia mamy do przeczytania. jedną opinię od Sławka a propos Girony, bo to też był taki argument, który bardzo często się pojawiał, że gdyby Superliga, to być może nie mielibyśmy historii z Gironą i ja się pod tym potrafię podpisać, bo jestem sobie w stanie to też wyobrazić, ale Sławek pisze tak. Wiele zespołów może być zadowolonych z tego, że mniej środków trafi do samej UEFA. To już fakt, że Barcelona i Real mają, czy ja dodam swój slash mogą, dostać lwią część ze środków w Superlize też nie będzie się nikomu podobać. Czysto z perspektywy Girony najlepsze byłyby takie rozgrywki, które pozwalałyby minimalizować finansową przepaść pomiędzy możnymi a resztą stawki. I druga część. Dla Girony, której potencjalny awans do Ligi Mistrzów może być jedynym takim na przestrzeni długiego czasu, kluczem byłoby, aby spotkać się na europejskiej arenie z największymi drużynami zrzeszonymi w jednym miejscu. Konfrontacja z nimi to czasem największa nagroda i jeśli w danych rozgrywkach zabraknie kilka tych najlepszych, to też zadziała in minus. Czyli ta druga kwestia, o której pisze Sławek, to jest to, gdyby równolegle do Ligi Mistrzów, tak to rozumiem, powstała Superliga wówczas z jednej przeciętnej, być może stałyby się dwa słabe poziomy rozgrywkowe, to zdecydowanie ja też jestem przeciwko temu, bo już jeżeli ma być jakaś Superliga, Liga Mistrzów, to niech po prostu zrzesza najlepszych w jednym miejscu. Natomiast ciekawi mnie to, co Sławek napisał i ja o tym nie pomyślałem, szczerze mówiąc. Czy drużyny w pewien sposób nie obawiają się, że rzeczywiście matka Barcelona i ojciec Real Superligi będą w pewien sposób w tym wszystkim premiowane, nazwijmy to.
Będą, wiemy o tym, będą, bo kluby założycielskie mają być premiowane finansowo przynajmniej. Więc na pewno w jakimś stopniu tak. Tylko pytanie, czy kluby przeważające w Lidze Mistrzów, czy Manchester City, Bayern Monachium, dzięki temu, że są bogatymi klubami, które mają specjalne warunki w swoich krajach, które mogą sobie robić co chcą na przykład, to one nie mają przewagi w Europie nad Gironą? Z założenia?
No tylko to jest, wydaje mi się, trochę inne założenie, bo tu masz wręcz...
Założenie. Mówimy o różnicy poziomów, mówimy o wyrównywaniu szans. Czy jest szansa według Ciebie w Lidze Mistrzów UEFA wyrównać szansę między Manchesterem City a Gironą?
Nie ma żadnych szans, natomiast wydaje mi się, że... Zastanawiam się, czy to jest bezpośrednie przełożenie samej Ligi Mistrzów, czy tu jednak dużo większe znaczenie odgrywa finansowanie ze strony wiadomo jakiego kraju. Bo
nie
tu masz...
Cały czas nierówność pozostaje, z czego ona wynika nie jest istotne w tym momencie.
No, zgadzam się z tobą i się nie zgadzam, bo wydaje mi się, że o ile sama nierówność rzeczywiście będzie i tu, to kiedy masz wprost powiedziane, że twój konkurent w pewien sposób przez sam fakt bycia konkurentem i założenia rozgrywek jest premiowany, to z automatu może spychać ten aspekt sportowy trochę na inną płaszczyznę.
No tak, tylko pytanie, w sensie, jak to premiowanie będzie wyglądać.
Ja wiem, że w tym sensie masz pół miliarda mniej i w tym sensie masz pół miliarda mniej, ale jak dokoptujesz do tego jeszcze powód, to sprawia to takie bardzo negatywne wrażenie. Jakby na koniec nie wiadomo, że to nie jest jakby kluczowe w tym wszystkim, bo też no właśnie, czy nie lepiej jest to, co powiedziałeś w kontekście dźwigni? Czy z perspektywy Girony nie lepiej jest zarobić 100 i 10 oddać Barcelonie w Superlidze? Czy wyjąć na czysto 50 i nie oddać Barcelonie nic?
No właśnie. I do tego zmierzamy, bo wszystko się będzie na ostatku liczone po prostu w euro. No jeżeli właśnie. Girona będzie mogła zarobić 100 milionów euro... albo 10 milionów euro, no to lepiej dla Girony, kiedy zarobi 100 milionów euro, to jest oczywiste. Czy nierówność? No, wydaje mi się, że przynajmniej finansowa na pewno będzie. Nie wiem do końca, bo tego tak naprawdę nie wiemy. To są trochę informacje takie z drugiej ręki, gdzieś wynikające ze starych informacji o Superlidze, ale jak tam się sporo mówiono, to Real i Barca miałyby dostać po miliard, czy w okolicach miliarda euro na dzień dobry. No to rzeczywiście, no coś takiego, no to ja powiem Ci szczerze, ja nawet nie wiem, jak to miałoby wyglądać, jeżeli chodzi o Barca i Real, bo to musiałoby być, no nie wiem, darowizną, nie rozumiem do końca, jakby to miało być przeprowadzone. W ogóle w to nie wierzę kompletnie generalnie. Może jakieś, nie wiem, 100 milionów, okej, ale miliard? No nie, w to nigdy nie uwierzę, że kluby dostaną miliard euro za granie w rozgrywkach. Właśnie tutaj też widziałem już, niestety Girona traci bramkę w końcówce, Herman Petzela. 1-1, czyli dzisiaj Real Madryt, jak wygra chyba powyżej 2 lub 3-0 za Alaves, to przeskoczy Girona. Bo tam różnica bramek jest.
W której minucie oni strzelili? Bo ja przed
86.
Okej. Okay. Ajajaj.
No ale cóż, no takie dni też muszą przyjść. Ja i tak Girona kocham, więc nie ma problemu. Natomiast wracając do tego tematu, już właściwie kończąc go pewnie, bo już naprawdę sporo powiedzieliśmy, wydaje mi się, na ten temat, to oczywistym jest, że lepsze jest trochę wrogiem dobrego i kluby europejskie, które nie mają nawet ugruntowanej pozycji w UEFA, mogą się obawiać takiego jednostronnego, że tak powiem, wskazania na Superligę, żeby to się na nich nie odbiło w jakimś stopniu w późniejszym czasie, bo też nie wiemy, czy ta liga w ogóle wystartuje tak naprawdę. No, dopóki nie zbierze członków, nie wystartuje. To też ci członkowie muszą być odpowiedniej jakości na pewno. Więc no, myślę, że sporo jeszcze się będzie działo przez te najbliższe lata. Natomiast no, na razie bym jeszcze tak nie przesądzał tego, że ta liga w ogóle wystartuje przede wszystkim. Bo widzimy, no, dużo rzeczy, informacji słuchamy, a potem szukamy 40 milionów za dźwignię, wiesz, 8 miesięcy w 40 różnych firmach, które miały przyjść wczoraj, prawda?
Ja mam wrażenie, że tak, dużo większe szanse byłyby na wystartowanie Superligi, gdyby to był taki oddolny ruch wielu klubów, bo nie widzę sytuacji, w której Barcelona i Real odgórnie narzucają w tym momencie tworzenie nowych rozgrywek, w momencie, kiedy tak naprawdę wszystkie europejskie ekipy są przeciwko. I to tu, znaczy, prawda tu mnie jest taka, zastanawia, że jaki będzie następny ruch Pereza, czy Pereza z Laportą. Arachna 88 pisze na czacie, że Laporta bez Pereza jest nikim. No, zdecydowanie w projekcie Superligi, gdyby nie Perez, to Laporta tam w ogóle nie pomyślałby pewnie o tym. I nie miałby żadnej siły przebicia, dlatego mówię, że ciekawy jestem kolejnych ruchów Pereza, a nie Pereza i Laporty. Bo jak chcesz przekonać całą piłkarską Europę do tego, żeby poszli za tobą w momencie, kiedy wszyscy są przeciwko?
Ale tu droga jest tylko jedna, wiesz, to musi wystartować w jakiejś formule, musi przejść 1, 2, 3 sezony, ludzie muszą to zobaczyć, ludzie muszą zobaczyć, jak to wygląda od środka, z czym to się je, ile z tego faktycznie jest pieniędzy, jaka to jest korzyść dla tych zespołów, czy te zespoły są zadowolone z tego ruchu i dopiero wtedy mogą pociągnąć za sobą następne zespoły. No nie oszukujmy się, wydaje mi się, że nawet w Anglii, i to jest też ciekawa sprawa, bo czytałem dzisiaj, że Anglia ma odgórnie jako rząd zakazać drużynom możliwości dołączenia do Superligi. Ja tylko wam powiem jedną rzecz, bo to będzie ciekawe w obliczu tego, co zrobi UEFA w takiej sytuacji. Ja tylko wam przypomnę, że kiedy w Polsce się źle działo i polski rząd postanowił wprowadzić komisarza do PZPN, to UEFA przyszła 3 sekundy po tym i powiedziała: jeśli wprowadzicie politycznego komisarza do Związku Piłkarskiego pod naszą egidą, zostajecie zawieszeni we wszystkich rozgrywkach i wasza reprezentacja zostaje rozwiązana. Takie są efekty wprowadzania polityki do piłki według UEFA. I bardzo mnie ciekawi, jeżeli teraz idą głosy z Wielkiej Brytanii, że nawet, że tak powiem, dekretem rządowym, czy to w parlamencie, czy to być może od króla wyniknie, wprowadziłby jakikolwiek zakaz i zaingerował w rozgrywki niezależne piłkarskie, no to jestem bardzo ciekaw, jakby wtedy taka UEFA zareagowała. Czy byłaby taka konsekwentna?
Zupełnie inaczej.
A no właśnie. Dlatego właśnie to wszystko nie ma sensu, bo UEFA robi to, co jej się podoba, ma grupę swoich wpływów i ci, którzy w tej grupie wpływów są, mają korzyść, a ci, którzy w tej grupie wpływów, których tam nie ma, tej korzyści nie mają. Jedyną rzeczą, która tak naprawdę, jedyny klub, który tak naprawdę może mieć wszystkich, no wiadomo, to jest Real Madryt, bo on to Ligę Mistrzów wygrywał wielokrotnie, nadal jest tam bardzo ważnym zespołem i może im pokazać, tak samo jak zresztą w lidze hiszpańskiej, i dzięki temu, że Real jest jaki jest, jest tak prowadzony jak jest, może wszystkim pokazywać środkowy palec i robić, co im się podoba.
To my póki co stawiamy kropkę i ostatnia rzecz na dzisiaj, podsumowanie roku 2023. Nie wiem, czy się będziemy jeszcze słyszeć, ale krótko. I miało być to na początku, kiedy miałbyś świeży, bystry umysł, jest na końcu, ale nie wzdychaj, są prośby na prywatnym czacie, żebyśmy pociągnęli do 2 godzin. Wiem, że jesteśmy do tego zdolni, a Robert Sylwester na pewno się z tego ucieszy. Nie no, nie wiem, czy dociągniemy do 2 godzin, ale słowo podsumowania, tak jak obiecaliśmy też w zapowiedziach. Wypisałem sobie kilka wydarzeń, które były w 2023 roku dla mnie takie pierwsze, które rzuciły mi się na myśl, jak przygotowywałem się do tego podcastu. Jestem ciekawy, co ty byś wymienił, tak? Pozytywne, negatywne, po prostu jakieś pierwsze, załóżmy, 3 skojarzenia, które kojarzą ci się z 2023.
To wolę kategorię, bo będą same negatywy. To kategorie dawaj lepiej. Wiem, że masz tam.
Nie mam kategorii. Znaczy wiem, że wiem, o czym mówisz, że są te kategorie, ale zanim kategorie, to jeszcze nie kategorie.
Rozumiem. To wydaje mi się, że w roku 2023 na pewno pozytywnym, bardzo pozytywnym wydarzeniem było wygranie Superpucharu w Hiszpanii. Bo było to wygrany Superpuchar z Realem Madryt, był to puchar wygrany w bardzo dobrym stylu i jeszcze przy błędzie sędziego na korzyść Realu Madryt. Więc idealny zestaw, że tak powiem, zwycięstw. Myślę, że drugim pozytywnym aspektem była będzie bramka Franka Kessiego w klasyku, który zamyka ligę. Tak naprawdę.
Tak.
A trzecim pozytywnym elementem roku 2023 no, tak.
To ja ci powiem, że wymieniłeś rzeczy z miejsc 1 i 3. U mnie numer 2 było świętowanie mistrzostwa z Realem Sociedad na swoim stadionie, bo akurat byłem na tym meczu i cudowna celebracja, coś co się będzie na pewno długo pamiętać.
Rzeczywiście, no ja nie byłem, to dlatego mnie to nic nie obchodzi.
Trochę
no.
Inna kwestia zupełnie. Natomiast jeżeli chodzi o kolejne rzeczy, które mi się przypominały, to zdecydowanie Casa Negreira.
No ale to jest właściwie rok 2022 bardziej, a tak naprawdę jeśli wziąć rozliczenia skarbowe, to 2021.
No, ale wiadomo, kiedy się o tym mówiło. Słaba forma na jesieni, coś co omawiamy teraz bardzo często, odpadnięcie z Ligi Europy z Manchesterem, z Ligi Europy, dobrze, z Manchesterem United, zamknięcie Camp Nou klasykiem przegranym 0-4. I ostatnia rzecz, która mi się przypomniała, a myślałem, że będę ją pamiętał dużo lepiej, to jest cała saga związana z przejściem Messiego do Barcelony. W ogóle przypomniało mi się to jakoś tam na ostatnią chwilę. Myślałem, że to będzie dużo żywsze wspomnienie, a okazało się zupełnie, zupełnie marginalne. Najlepszy piłkarz Barcelony 2023 roku to?
Franky.
U mnie Ronald Araujo.
Za dużo kontuzji, teraz nierówna forma.
Franky. Jednak Franky. Nie no, będę się Franky, z tobą tak kłócił, bo się zastanawiałem między jednym a drugim.
Nie, według mnie Franky to jest jeden zawodnik, który po prostu potrafi utrzymać przynajmniej dobrą formę cały czas. Że on po prostu nie ma słabych meczów praktycznie. Może mieć gorsze od najlepszych, ale słabe? Naprawdę nie pamiętam, szczerze mówiąc. Można wyciągać pojedyncze sytuacje z tych meczów, oczywiście, ale wydaje mi się, że to jest zdecydowanie najrówniej grający zawodnik i zawodnik, którego zdecydowanie najbardziej brakuje, kiedy go nie ma, ze wszystkich.
Największe pozytywne zaskoczenie tego roku. Pod kątem piłkarza oczywiście.
Wiesz co, powiedziałbym, chciałbym móc powiedzieć, że byłby to Fermín López. Niestety nie mogę, bo został, że tak powiem, odebrane mu to brutalnie. Ale jeżeli miałbym tak powiedzieć, co mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o dobre występy, to wydaje mi się, że rozwój Gaviego w jakimś stopniu. Bo ja Gaviego rzeczywiście kiedyś mniej szanowałem, wydawało mi się, że to jest taki troszeczkę koń do biegania, ale w aspektach taktycznych on się naprawdę w tym roku na różnych etapach ukazywał jako ktoś, kto naprawdę idzie do przodu. Były lepsze i gorsze momenty, ale rzeczywiście rozwój Gaviego wydaje mi się szedł w bardzo dobrym kierunku i kiedy zaczął grać głębiej, podczas kontuzji Pedriego głównie, to naprawdę w Barcelonie się oglądało lepiej i przyjemniej, a kiedyś mi się wydawało, że Gavi jest za słabym piłkarzem, żeby z dołu mógł grać. I myślałem, że to będzie bardziej taka pobieranie nauk od Gundogana do takiej dziesiątki powiedzmy, czy ósemki wysokiej, no coś takiego. A nie sądziłem, że można go ściągnąć do głębi.
Być może nieco na wyrost, ale ja mam wpisanego Inigo Martineza. Wiem, że to nie jest cały rok, wiem, że to jest niepełne pół roku, ale biorąc pod uwagę to, czego od niego oczekiwałem, a jak bardzo dobrze się prezentował w tych meczach, w których grał, nie było ich wiele, tak jak mówię, to wydaje mi się, że można go na tym miejscu numer jeden umieścić. Był moją pierwszą myślą w tej kategorii, więc też tak
dla mnie, powiem ci, dla mnie zaskoczeniem, nie byłoby to w żaden sposób nie zaskoczeniem forma czy umiejętności Inigo. No. Jak wiecie, no ja byłem wielkim fanem Inigo już od wielu lat, więc to nie jest zaskoczenie dla mnie, że on po prostu jest świetny, że on świetnie gra w piłkę nożną, no i tyle.
Prosta sprawa. Największe rozczarowanie 2023 roku.
No zdecydowanie największym rozczarowaniem, nie będę mówił Xavi, bo to też nie o to chodzi, ale zdecydowanie największym rozczarowaniem jest to, że Barcelona przez cały 2023 rok gra po prostu beznadziejnie w ataku. I ten brak rozwoju ofensywnego, który no, my żeśmy sobie tutaj w programach omawiali już powiedzmy przez pierwszym półroczu, no bo teraz już nie ma co sensu o tym gadać, o tym co widzi każdy. No ale my akurat to o tym mówiliśmy sporo i wydaje mi się, że słusznie wtedy diagnozowaliśmy problemy tej kadry na przyszłość, które teraz wychodzą i wychodziły już wcześniej. I wydaje mi się, że ten brak rozwoju takiego ofensywnego, czyli pójścia w kierunku gry efektownej, efektywnej, ale przede wszystkim miłej dla oka, miłej dla kibica, żeby to była gra, którą ja oglądać chcę, i kiedy jadę na taki mecz, a kilka razy do roku na mecze jeżdżę, to nie wracam do domu z myślą, że zmarnowałem kasę zwyczajnie. Chociaż wyjazdy bardzo, są super.
Bardzo nie wprost, bardzo dookoła, ale powiedziałeś to, co ja mam zapisane, Xavi łamane na Robert Lewandowski. Zostawmy to bez komentarza, bo myślę, że nie wymaga szerszego omawiania. Najbardziej pozytywny moment 2023 i najbardziej negatywny moment.
No to zdecydowanie wydaje mi się, że mimo wszystko uniesienie pucharu za zwycięstwo w lidze to jest absolutnie najsympatyczniejsza chwila tego sezonu. Niezależnie jak zostało to, w jaki sposób do tego dotarliśmy, to jednak zostanie mistrzem Hiszpanii w tym naprawdę w momencie, w którym to naprawdę było bardzo, bardzo potrzebne. Niezależnie jak do tego doszliśmy, niezależnie kto grał dobrze, kto grał gorzej, jak to było trenowane, jak to było prowadzone, to wszystkim należą się wielkie gratulacje i to naprawdę warto docenić taki sukces, bo no, był nam mega potrzebny zwyczajnie.
Nie mam co dodawać, bo w zasadzie to samo. I najbardziej negatywny to myślę, że łączy się z tym, co określiliśmy jako całkowite rozczarowanie, więc...
Jeśli mielibyśmy szukać jednego wydarzenia, to zdecydowanie najbardziej jestem rozczarowany wydarzeniami na Old Trafford. Zdecydowanie, bo wydawało mi się, że to jest dobry moment, żeby... Zwłaszcza, że wtedy potrafiliśmy bronić przede wszystkim, prawda? Przynajmniej ligowo. I to był dobry moment, żeby po prostu powalczyć o ten puchar, wydaje mi się. I jak popatrzę na drogę późniejszą i United, i rywali United, to wydaje mi się, że to było absolutnie w zasięgu. Więc tak, rozczarowaniem był ten mecz, kiedy prowadziliśmy i oddaliśmy całą grę. I to był taki absolutny... To już był taki moment, kiedy ja byłem zdecydowany Xavi... Nie.
No cóż, ciężki był to rok, dlatego żeby go zakończyć jakimś pozytywnym akcentem, nieco bardziej.
Dzisiaj o 3 w nocy możemy obejrzeć sobie mecz zza oceanu tym pozytywnym akcentem. Klub Ameryka o 3 w nocy. Jak znam życie, nie będę. Jak znam życie pewnie będę, natomiast no, jest taki mecz dzisiaj w nocy, więc...
Słuchaj, na finały Copa America z Argentyną się wstawało, żeby zobaczyć sukces Messiego, to nie zobaczysz sparingu z udziałem lewego w Dallas?
No właśnie, pewnie zobaczę, to mnie najbardziej przeraża w moim życiu.
To widzimy się na WhatsAppie o 3.
Prawdopodobnie.
Ja też myślę, że raczej nie obejrzę, a drugą ręką już budzik nastawiam.
Tak jest. Ja bym nastawiony, żeby było śmieszniej.
Jakbym nie odpisywał do 5 minuty, to przedzwoń do mnie.
Nie będę ci tego robił. Wczoraj dzisiaj kolega w pracy mówi, dlaczego nie powiedziałeś, że wczoraj Barca grała? Jakoś mi to wypadło z głowy jeszcze o takiej dziwnej godzinie. Ja mówię, nie ma za co.
Koniec. Nie zakończymy lepiej 150 odcinka podcastu i myślę, że tym postawimy kropkę. Maciek Miko, dzięki bardzo.
Dziękuję bardzo i co? Dziękuję bardzo ten rok. Fajnie, że jesteście z nami. Mam nadzieję, że będzie Was więcej. Czekamy na Wasze komentarze, czekamy na Wasze opinie, najlepiej inne od naszych. Mam nadzieję, że w przyszłym roku będzie Was jeszcze więcej i będziemy się regularnie tu spotykać.
A jak dosłuchaliście do tego momentu, to napiszcie na YouTubie komentarz. Jaki komentarz?
Nie
shop.
Wiem.
Wpiszcie w komentarzu cokolwiek.
Shop, bo Rafał ulubionym zwierzakiem jest shop.
Nie da się ukryć. Dzięki bardzo i do zobaczenia.
Do zobaczenia.